hot cheesy crust on the third. Okay, yeesh. That is a resounding yes for cheesy crust on the third. Claire says you read her mind.
Dobry wieczór wszystkim. Słuchacie audycji Inside Baseball. Z Wrocławia będą do Was mówili Konrad Okoński, garncarz niebiańskiej winiarni.
I Mateusz Żarkowski, internetowa spowiedź.
A w dzisiejszym odcinku, między innymi rozkminy, pierwsza murzyńska opera.
Biedrynkowy Wiedźmin.
Czemu się cię zabija?
Dobry, to był błąd.
A także kolejna część powieści internetowej Czysty Harry i Żydzi pół krwi.
A także newsy. Przyszłość nadeszła i jest to nic nowego.
Dobrze, że to nie była bomba.
No bullshit advertising.
Antyjezus.
Oraz piłka w trybuny i aftershow.
Tak. Bardzo, bardzo kulturalny wieczór mamy dla Państwa.
Certainly.
Myślę, że dostarczymy Państwu tyle rozrywki, co zazwyczaj, trzymając wszystko na poziomie i zachowując pełną kulturę, jak co tydzień, z czego Państwo nas znają, za co Państwo nas szanują, a także chuj Mateusz, swój temat jest pierwszy. Pierwsza murzyńska opera.
To jest krótkie, to jest, żeby nas rozbudzić, stary.
Czy to jest coś z Twojego życia, co Ci się zdarzyło?
Nie. To jest rozkmina. Mhm. Olśniło mnie, jak brałem prysznic dzisiaj. Czy wiesz, jak się nazywa? Albo będzie nazywać pierwsza murzyńska opera?
Nie.
Nigero.
Czy to było to olśnienie, którego doznałeś, kiedy kąpałeś się w swojej łazience, w której nie masz światła?
Tak. To już jest drugi tydzień, nie?
W takim razie chodziły ci po głowie ciemne myśli.
Ciemno w łazience.
Ej, to jest naprawdę chrześcijańska łazienka, bo nie masz tam nic, co by cię mogło podniecić i skierować twoje myśli na zboczony tor, ponieważ nawet nie widzisz swojego ciała.
No masz.
No jak?
Masz myśli.
No masz myśli, dobrze, ale wiesz, twoje myśli zawsze są z Bogiem.
Przypominam ci, że my urodziliśmy się w czasach, kiedy jeszcze internetowe porno nie było tak dostępne.
To prawda.
Więc kiedyś nie było tak, że wchodziłeś i na internet i mogłeś, szukałeś, nie wiem, gruba laska uprawiająca seks z koniem. Azjatka. I znajdywałeś to porno, które cię interesuje. Kiedyś trzeba było trzepać analogowo do własnych myśli.
No, to były czasy.
Że
mieliśmy większą wyobraźnię kiedyś.
That was the best of times, that was the worst of times.
W pewnym sensie. Ale nie, no wyobraź sobie, bo załóżmy, że ktoś jest chrześcijaninem.
No właśnie musiałem, stary.
Że ktoś jest chrześcijaninem, ale gejem i podnieca go jego własne ciało. Nie, czekaj.
To jest narcyzmem.
Chyba zrobiłem oksymoron już na samym początku. Nigero w takim razie, no spoko. Czy masz jakieś propozycje co do obsady? Czy to byliby biali ludzie pomalowani na czarno?
Nie, no to musiałoby być... To zależy.
Czy byłaby to kulturalnie murzyńska opera?
No właśnie, czy murzyńsko, musisz murzyńsko. Się zastanowić, czy to ma być tylko po to, żeby zrobić przesłanie, więc wtedy grają tylko czarni aktorzy, albo ma to niesie przekaz o równości. Wtedy muszą grać też tam biali. Muszą grać biali.
To ja widziałem to w inną stronę. Widziałem, jeżeli grają biali, to jest to faktycznie opera o murzynach i jest to o równości i tak dalej. I grają wszyscy sami biali ludzie, pomalowani na czarno. Ewentualnie jest to pierwsza murzyńska opera, która jest zorganizowana, napisana i zagrana przez czarnych. I tak naprawdę to zamykają cię w sali i w tym czasie kradną twoje samochody.
Ale podejrzewam, że to mogłoby nie wejść. Dlatego, że ludzie by krzyczeli podczas przedstawienia. Hell no, no he didn't!
Gdzie przyszliby tylko czarni ludzie?
Tak, by siedzieli na ten i by krzyczeli do ekranu. Krzyczeliby do sceny.
O kurwa, ej, ale widziałeś w ogóle.
To by było dobre, nie? Jak aktorzy próbują chodzić na scenie i próbują coś zagrać, a koleś krzyczy, nie, wchodź za drzwi, tam ktoś jest. No!
Ej, ale w ogóle kojarzysz, jak są czarni komicy i oni głównie mówią o rasizmie i o czarnych i o białych. Nabijają się z białych. I opera byłaby taka sama. Opera byłaby dokładnie o tym samym.
Czyli co, że wyszedłby ten Dave Chappelle? Dave Chappelle i zrobił stand-up.
Tylko, dokładnie. Tylko, że za nim skakaliby murzeni w baletkach i robiliby tak jak za exhibitem, wiesz, skaczą kolesie i robią salta. No tutaj robiliby to w baletkach.
Classy as fuck.
O, rany. Biedronkowy Wiedźmin. O, to znaczy, że zainteresowałeś się?
Czekaj, czy ty nie masz żadnej rozkminy w tym tygodniu?
Nie.
Okej, bo napisałeś chuj i ja myślałem, że chuj to jest twoja rozkmina na dzisiaj.
Nie, bo chciałem powiedzieć, że Monika będzie wchodziła dzisiaj na dźwig, ale później stwierdziliśmy, że nie powinienem, bo miała o tym nikomu nie mówić, także udawajcie, że nie wiecie.
Że będzie wchodziła na dźwig.
Tak. To jest półlegalne ponoć.
Wchodzenie na dźwig.
Nie, w sensie to jest tak załatwione, że jest ten, wiesz, na legalu.
Wchodzenie na dźwig.
Tak. Nie wiem, jak to działa. Ja generalnie, jakbyś mi zaproponował...
To może być strasznie niezły eufemizm na to, że cię zdradza.
Jakby ktoś mi zaproponował, to bym odmówił. I pamiętam, że od kiedy przyjechałem
do
Wrocławia...
Hej, mała, nie chcesz wejść na dźwig?
Kiedy mieszkaliśmy w Szczecinie z Mateuszem, to uprawialiśmy parkour. I kiedy przyjechaliśmy do Wrocławia i ja zobaczyłem most grunwaldzki, to żyłem w ciągłym strachu, że Mateusz któregoś dnia zaproponuje, że musimy wejść po tych takich taśmach stalowych, musimy wejść tam na samą górę tego mostu. Co na szczęście nigdy się nie zdarzyło, ale dowiedziałem się od Angeli, że byłeś tam z Angelą.
A, musiałem znaleźć kogoś, kto by miał jaja.
To prawda.
Biedronkowy Wiedźmin.
Tak, czyli obczaiłeś sobie Wiedźmina z Biedronki.
Nie.
Nie?
Lepiej?
Lepiej?
Otóż mój znajomy, Jacek, znajomy ze studiów,
jest
który
Wiedźminem.
Nas słucha. Jest Wiedźminem. Biedronka nagrywa jego przygody.
Kupuje w Biedronce, jest Wiedźminem.
Zostań Wiedźminem, kupuj w Biedronce.
Jest tutaj z nami dzisiaj, Mariusz, podejdź do mikrofonu. Nie, jak mówiłeś, ma...
Jacek. Dobra, słuchaj, Jacek. Okay. Słucha nas bardzo często w drodze.
O, cześć Jacek.
Bardzo często. I słyszał o Wiedźminie i skusił się, żeby go kupić w Biedronce. Mhm. Miał długą trasę, więc pomyślał sobie, będzie jak znalazł. I... Pisze do mnie. Wyobraź sobie, jakie było moje rozczarowanie, jak ten audiobook skończył się po 58 minutach.
O nie, to znaczy, że...
To nie był audiobook jakiś, bo to miał być audiobook, który się nazywał Ostatnie Życzenie, ale Ostatnie Życzenie ma 15 godzin.
Ale to w takim razie może to było tylko jedno opowiadanie, takie demo.
Może to jest tylko to, nie? Ale generalnie słaba sprawa. Ale... Ja chciałem powiedzieć, że Biedronka jest zajebista, bo Jacek napisał do Biedronki.
Napisał do nich maila, czy napisał do nich list taki?
Tam w dniu dzisiejszym, tutaj 20.10. zakupiłem w Państwa sieci sklepów audiobook Wiedźmin. Zakupu dokonałem w Biedronka, Wawrzyniaka 2, Wrocław. Posiadam paragon zakupu i płytę z okładką aktualnie w nienaruszonym stanie. Po pierwsze, byłem nieprzyjemnie zaskoczony długością audiobooka 58 minut. Nie zostałem poinformowany, że czas nagrania jest tak krótki, brak jakiejkolwiek informacji na opakowaniu. Byłem przekonany, że kupuję audiobooka z przygodami Wiedźmina, które są znacznie dłuższe. Na przykład Wiedźmin super, wydania super na 25 godzin, Krew Elfów 13 godzin. Po drugie, byłem przekonany, że kupuję audiobooka ze zbiorem opowiadań Wiedźmin, a nie inną wersję. Cytując za Wikipedią, opowiadanie żart przygód Wiedźmina. Wchodząc na Państwa stronę, również może zostać wprowadzonym w błąd, gdyż zdjęcie przedstawia wyraźnie. Andrzej Sapkowski, Wiedźmin. Wobec powyższego proszę o możliwość zwrotu opisanego towaru. W przeciwnym razie przekażę moje wątpliwości do UOKiK, nie wiem, Urzędu Obsługi KiK, kopania.
Klienta może.
Tak, no.
Czyli czekaj. Czyli nie, bo tutaj na stronie jest
Urząd
napisane...
Konsumencji konsument.
Coś się kończy, coś się zaczyna. Andrzej Sapkowski, Wiedźmin.
I jest, odtwórz fragment 2 minuty.
Dobra. To jest ile? To jest.
Wiedziałem, że to
jest. 4%.
Wiedziałem, że to jest około 4%.
Ej, to czekaj. Czyli to nie, czyli to jest jedno opowiadanie. Jeśli dobrze rozumiem, coś się kończy, coś się zaczyna, czyli nawet nie opowiadanie wiedźmińskie, tylko to takie opowiadanie, które Sapkowski napisał dla Beki.
Nawet nie wiem, czy to on to napisał.
On napisał, coś się kończy, coś się zaczyna, tylko to było dla Beki takie opowiadanie, o ile dobrze pamiętam. To było to, gdzie był ślub Geralta i Yennefer i to było takie opowiadanie jakby, no dla Beki.
To było to takie ostatnie?
Chyba, że to jest to opowiadanie, które było z rodzicami Geralta.
Jezus.
Niedosłownie, to znaczy to było o takim kolesiu, który był wojownikiem lasy, która była magiczką i uprawiali seks w pewnym momencie, oprócz tego, że walczyli z potworem. Ale chyba nie, chyba to było to pisane dla Beki. Nie ma tutaj streszczenia,
ale...
także.
Biedronka odpisała. Jasne.
Napisali jasne?
Tak, napisali bardzo długą odpowiedź, którą napisali odpowiedź, która ma 12, 16 linijek, ale w wielkim skrócie mógłbym napisać: Szanowny panie, jasne. Z poważaniem Biedronka.
Z poważaniem Jan Biedronka. Ja...
Wyobrażasz sobie, że jest koleś, który nazywa się Biedronka i to są jego sklepy?
Tak.
Tak jak koleś, który jest prawdziwym królem burgerów,
tak,
i założył Burger Kinga.
Tak, okazuje się, że w reklamie, w biznesie reklamowym nie można kłamać i to wszystko jest prawda.
Jest prawdziwy król burgerów.
Nazywam się Paweł Castorama. Witajcie w moim sklepie. A to jest przejebane, bo jeśli chcesz otworzyć sieć sklepów w jakimś kraju, musisz znaleźć osobę, która się tam nazywa.
John Ikea.
Ten, no, nasz szef nie za bardzo zda się na robocie, ale był jedynym, który nazywał się McDonald's, więc mój jest przywódcą całego McDonald's Polska.
Franek Żabka w Polsce.
Franek Nintendo Polska. Jest tym szefem fanpage'a. Na Facebooku.
Ale to by było... Stary, jak kiedyś będę musiał wymyśleć swoją sztuczną tożsamość, zwykle przedstawiałem się jako Jan Szatan.
No.
Ale teraz będę się przedstawiał jako John Nintendo.
Albo Mariusz Fresh Market.
John Nintendo, stary. John Nintendo to jest zajebiste imię dla policjanta, który biega z takim pistoletem, wiesz, co się strzelało w kaczki w ekran.
Takim plastikowym?
Tak, i leci muzyka ze Starskiego i Hacza. Taki... I on się skraje, wiesz, jest scena, jak on idzie tak przy ścianie plecami i trzyma pistolet przy, wiesz, podniesiony. John Nintendo.
John, dobrze się skradasz, ale nie zrobiłeś jeszcze żadnych aresztów w tym miesiącu. Uwa, zajebiste. Dobry bohater. W tym tygodniu generalnie jest... tylko Mateusz myślał, także tylko on ma przemyślenia.
Jest piosenka John Nintendo.
Jest?
Zrobimy sobie przerwę i posłuchamy teraz.
Dobra, to chwila przerwy. Przesłuchaliśmy piosenkę.
Tak.
I dość powiedzieć, że spodziewaliśmy się więcej. Chociaż trochę więcej.
Piosenka posysa tak mocno, że właśnie z boku ekranu wyszedł mi kutas.
Może masz jakiegoś mieszkańca w tym swoim
co
mieszkańcu.
Co nie zmienia faktu, że jest to piosenka, która się nazywa John Nintendo.
Tak, także...
Kierowany jestem przeczuciem, że za każdym razem jak coś wymyślam dziwnego, to googluję. I w większości tak 60-70% czasu trafiam na coś dobrego.
Miałeś jakieś takie przykłady ostatnio?
Tak, dzisiaj coś takiego miałem, tylko że już nie pamiętam, co to było.
Ja miałem takie przemyślenie ostatnio.
Nigaro jeszcze można wygooglać.
Możesz sprawdzić, a ja zastanawiałem się, czy jest pornografia z Jezusem na krzyżu.
Tak, jest.
I poszukałem i faktycznie coś znalazłem, ale nie było tak łatwo, jak ci się wydaje. To nie jest tak, że za każdym rogiem znajdziesz kobietę obciągającą Jezusowi na krzyżu, nie. ale jak poszukasz, to faktycznie da się to znaleźć. Bo myślałem, że jestem pierwszy, myślałem, że może nikt o tym wcześniej nie pomyślał i będę pionierem, który zostanie ukamieniowany. Znalazłeś Nigaro?
Mhm. Zarazem Vinesa.
First black opera singer. Nigaro Vine.
First black opera singer, check it out.
Nigaro!
To kurwa.
Nigaro! Nigaro, 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 Nigaro!
First black opera singer, check it out.
Ja pierdolę. O, bardzo dobrze.
Ej, nawet nazywa się tak jak moje.
No, myślę, że widzisz, to trochę już tak jest, że nie tyle możesz wymyślić coś nowego, co możesz zrobić coś nowego na stary temat.
Świat się skończył.
Tematy się skończyły.
To będzie akurat dobre do nowego newsa.
Jak nasze dzieci nie będą miały loginów mailowych.
A przy okazji, jeśli chodzi o biedronkowego Wiedźmina, to oprócz tego, że biedronka jest zajebista i tak robi, to jeszcze mam coś o Lidlu.
A, tak, miałeś coś o Lidlu.
Kobiety są bardzo złe. To jest taki trochę news i trochę rozkwina. Więc...
Powiedz, że nie będzie rozkwina na temat kobiet.
Kobiety są złe na Lidla. Dlatego, że wystawił torebki za tanio.
A tak, no. Nie możesz dawać rzeczy zbyt tanio.
To jest piękne.
Kupiłbyś chleb za 10 groszy? Nie kupiłbyś takiego chleba.
Nie kupiłbyś, nie wiesz kurwa kto to jadł.
Nie wiesz kto to jadł.
Co jest nie tak z tym chlebem? No. Dlaczego sprzedajesz go za 10 groszy?
I don't fucking trust you. Tak, według tego portalu hotmoney.pl, który jest na bieżąco według adresu, Lidl wrzucił torebki marki Vichen, która jest najwyraźniej ekskluzywna. Ale nie tak bardzo, jak myśleliście.
Jak
ponieważ
nie
jest
tak
Lidl.
Bardzo najwyraźniej jest bardziej ekskluzywna niż Kroksy, które się wcale nie obraziły za promocję. Wyobrażasz sobie, jak nosiciele Kroksów by się wkurwili na to, że ktoś wrzucił je w tanim tym.
W Lidlu tani, ale nie było Kroksów w Lidlu chyba.
No, były w Biedronce.
I to jest niemożliwe. Jak to jest możliwe, że taka marka pozwala na coś takiego? To jest nieprawdopodobne dla mnie.
Jest niemożliwe. Najlepsze jest w ogóle są te... najlepsze są w ogóle te opinie. Mhm. Pewnie nie powinnam pisać, że czuję się oszukana, ale wyobraźcie sobie, że waszą ulubioną markę nagle wrzucają do kosza w Lidlu. No kurwa, moje ulubione Kroksy wrzucili. Nagle człowiek zaczyna żałować każdej wydanej złotówki. No cóż, gratuluję degradacji. Życzę powodzenia w łapaniu klientów na torebki za 500 zł czy 900, gdy w świadomości, że te lidlowe są 250 są nędzne rzucone.
No, ale trochę w tym jest, ale to
w efekcie,
no.
W efekcie Disa zaczęła traktować kobiety Wiczona jak siatki na zakupy.
Jakiś czas temu przyłapałam się na tym, że wzięłam skórzaną, a tania nie była, torebkę Wiczena do warzywniaka i wsypałam do niej luzem ziemniaki. Wielu internautów komentujących zwierzenia Disy nie miało zrozumienia dla jej oburzenia.
Ale piękne. Ja to rozumiem na przykład. No nie chciałbyś, kurwa. No ja bym nie chciał. Stary, tak jak teraz nie chcę iPhone'a, tak gdyby go wjebali do Lidla, do kosza na przykład, nie wiem, czy bym chciał. Tym bardziej. Ale... Powiedział, teraz już nie jest ekskluzywnym towarem.
Tak, tylko że iPhone ma praktyczne zastosowania, których nie przeskoczysz i jeśli masz taniej iPhone, to wciąż jest to...
Torebka też, można do niej wsypać rzeczy.
No można, kurwa, wsypać do niej ziemniaki, tak jak do torebki za 3 złote. A... No w sumie masz taką o tyle racji, że tak jak wiesz, idziesz do Guinnessa we Wrocławiu i płacisz 17 zł za jebany kufel Guinnessa, to potem kiedy w Lidlu są puszki za 5 zł, to tak sobie myślisz, że średnio ci się chce znowu iść do Guinnessa, skoro możesz poczekać na promocję w Lidlu i będzie za 5 zł.
Niszczą,
ale wchodzimy tutaj na Steama teraz.
Ach, te Lidle.
Wchodzimy na promocje Steamowe, tak bokiem.
Na Steama, ale pięknie, powiedz coś o Steamie.
No, na Steamie trochę to tak działa, że nie w przypadku dużych gier, co prawda, przynajmniej nie zawsze, że Steam przyzwyczaja cię do tego, że po paru miesiącach
jest
na przecenie wszystko.
I
w zasadzie każdą grę, która nie jest dla ciebie super istotna, odkładasz na później, na moment, kiedy będzie przecena, nie?
Ale nie mów, że to nie jest zajebiste.
Jest dość zajebiste. I to myślę,
wtedy ludzie
że...
kupują tą grę, jeżeli na początku nie chcą tego na początku, wiesz. Mhm. myślą. To jest fajne bardzo.
To jest fajne bardzo, bo w tym momencie na początku kupują grę ludzie, którzy chcą grę kupić od razu, a ja mam takie gry na przykład, które kupuję od razu i mam gry, które odkładam na kiedy będzie czas i będzie przecena na przykład. A to działa też fajnie dlatego, że te przeceny są takie, wiesz, hipnotyzujące. Jeśli kupujesz rzeczy na Steamie i są super przeceny, to często kupujesz gry, których nawet nie chciałeś kupić, ale myślisz, że może kiedyś zagrasz, a teraz są na przecenie, co nie? Bo te przeceny są zawsze czasowe, to znaczy, że kończą się po jakimś czasie i znowu gra wraca do, wiesz, ceny $20 na przykład, a kosztowała 7 czy 5. No.
Nie wiem, mi się podoba ten model. I nikt nie mówi, teraz kiedy mogę ściągnąć Wiedmina za 3 złote, to w ogóle nie ma. To w ogóle nie ma sensu. Źle, że go kupiłem.
No, tak.
Już nie jest. Źle, że go przeszedłem w ogóle. Oddajcie mi mój czas, bo teraz jest mniej warty.
Ja się nawet przyłapałem na tym, że wziąłem Wiedźmina, a tani nie był, do warzywniaka i wsypałem do niego luzem ziemniaki.
I on chodził bardzo wolno, bo był przeciążony.
No był przeciążony.
Jak
dużo...
prawdziwy bohater gry RPG.
Za dużo
się chciał nachapać ziemniaku. Ale możesz zrobić z tego eliksiry.
Ziemniaków?
No.
Wódkę.
No. Jest inny bohater, Kuba Wędrowicz.
Był, no.
Był.
Pamiętam jeden fragment, dwa fragmenty Wędrowicza zapadły mi w pamięć na zawsze. Jedno to, że potrafił odbić dno butelki w taki sposób, żeby mieć perfekcyjny kieliszek, gładki. Odbić o ziemię, nie?
No.
I druga scena, kiedy Jakub Wędrowicz trafił do piekła i chcieli go ugotować
też
we wrzątku.
Uwielbiam to! A to Jakub... jest najlepsze. Właśnie chciałem też o tym powiedzieć. Mój ulubiony.
Jakub Wędrowicz staje nad tym gigantycznym garncem, gdzie było setki litrów wrzącej wody. On wyciąga taką małą buteleczkę i oni go pytają, co to jest? A on odkorkowuje i mówi, woda święcona się nie rozcieńcza, i wlewa do środka. I nagle w piekle pojawiają się setki litrów wody święconej.
I on wylewa to na nie, nie? I oni topią się w tym po prostu.
O, perfekcyjne.
Wszystkie demony. Nie, to było woda święcona się nie rozcieńcza, skurwysyny. Coś takiego. Mhm.
No jedno z najlepszych tych. Ciekaw jestem, czy coś jeszcze później się pojawiło, bo ja tak w sumie tego Wędrowicza zostawiłem w pewnym momencie. Ciekaw jestem, czy on po prostu dalej pisał tego Wędrowicza.
Coś tam robił, ale najlepsze jest to, że wszedłem na forum, od razu stwierdziłem, że skoro googlamy wszystko, to wygooglam. Woda święcona się nie rozcieńcza. Forum katolik.pl. Czy woda święcona po dolaniu wody nadal jest święcona?
I co mówi forum?
Forum mówi, nadal jest święcona. Tak święcona jest, nadal wystarczy dolać.
Nice. To jest dobry motyw.
A druga osoba próbuje odpisać logicznie i powiedzieć, święcenie wody to nie jest czynność magiczna. Woda święcona to sakramentalium, a nie środek czarodziejski. To nie jest... Pisano o tym wielokrotnie na forum, proszę skorzystać z archiwum.
Ale to nie jest odpowiedź.
Wchodzisz na forum katolików, a oni ci mówią, wujek Google ci pomoże, sucho. Zajebiste,
bo ktoś właśnie kiedyś zapytał, skąd w ogóle wziąć wodę święconą i dla mnie najlogiczniejsze było właśnie pójść do kościoła, wziąć troszkę wody święconej z tego tam, tego przy wejściu i sobie dolać do butelki.
Nie, wtedy możesz wziąć pierwszą lepszą wodę, bo jeżeli ona się nie rozcieńcza, no to jeżeli poświęcisz jakąkolwiek wodę, to ona wpada w końcu do morza, potem całe morze jest święcone, potem ono paruje, robi opady i wszystko już jest święcone.
Teraz idziesz za daleko, Mateusz.
Wszystko jest święcone, mam kurwa święcony samochód.
Mi się wydaje, że muszą być też jakieś warunki odświęcenia wody, czyli na przykład jak wsadzisz jaja do takiej wody, to przestaje być święcona.
Myślisz, że wtedy jest przeklęta? Czy to jest taki sakrament? I czy woda przeklęta też się nie rozcieńcza?
Tutaj jest wypowiedź od księdza, że wszystko zależy od intencji rozcieńczającego. Czyli jeśli chcesz dolać wody, żeby woda nie była już święcona, to nie będzie. A jeśli wierzysz, że ciągle będzie, to będzie. Co generalnie
jest bardzo wygodne.
Zajebiście wygodne.
Oni są zajebiście wygodni.
Ciekawe, czy można sobie uświęcać wodę samemu, mając w pogotowiu jakiś zbiorniczek poświęconej wody przez księdza. Tak to zrozumiałem.
Ale...
Interesuje mnie to, bo chciałbym się zabezpieczyć na czarną godzinę. Co to kurwa znaczy?
Wyobraźmy sobie kryzys tego w ogóle. Kryzys wody święconej na świecie, jaki mogłyby rozwiązać.
Brakuje wody święconej.
Nie ma. Wszyscy księża nagle umarli na rzeżączkę, na choroby weneryczne przekazywane przez ministrantów. I nie ma żadnego księdza, żeby poświęcić wodę święconą. I ty na szczęście odłożyłeś sobie. Tylko teraz, kiedy wiesz, że wszyscy księża umarli od choroby wenerycznej przekazywanej przez ministrantów, to za bardzo nie chcesz z niej korzystać.
Ale jest jeden ksiądz, który się pojawia. Pojawia się ksiądz, który wciąż jest księdzem i jest żywy, ale ten ksiądz ma kryzys wiary. To jest główny bohater. On akurat ma kryzys, on nie wierzy, że jest w stanie poświęcić wodę. I teraz zadaniem jego przyjaciół jest utwierdzić go w jego wierze.
O. Mam jeszcze jedną rozkminę. To powinniśmy teraz przejść do Harego, skoro już tu jesteśmy.
Powinniśmy, no.
To ale... zróbmy to, a dobrego bohatera przerzucimy po czystym Harry jeszcze.
Stary, ale ja już widzę tą historię całą. Oni, wyobraź sobie grupę...
Możesz napisać fanfika.
Słuchaj, na takiej górze, na szczycie góry jest stara świątynia opuszczona, gdzie oni wierzą, że jest gdzieś jeszcze jakaś chrzcielnica, w której zostało trochę wody święconej.
I, o kurwa, i muszą się wybrać tam.
I oni się wybierają, jest cała wyprawa, nie? I w trakcie tej wyprawy okazuje się, że jeden z nich jest księdzem. I mówią, dlaczego w takim razie nie poświęcisz wody? I on mówi, bo ja mam kryzys wiary i ja nie wiem, czy jestem w stanie. I oni, o nie... I w ostatnim momencie, kiedy, wiesz, będą walczyli z szatanem czy czymkolwiek, to on, wiesz, okaże się, że jednak może.
A myślisz, że będzie na przykład drogi do świątyni będzie broniła pełno ateistów? Na przykład taka zgraja ateistów. Dawkinsa. Ale Dawkinsa.
Problem taki, że ateistom by nie zależało, to musieli być
sataniści. A na samym końcu będzie stał sam Dawkins.
Sam Dawkins. Tak, w ogóle, wiesz, tam teraz jest strip club. Tam jest teraz w tej świątyni strip club, albo to jest ten, kafejka internetowa.
Albo koncert metalowy.
Biblioteka. Miejsce nauki.
Sobie wyobrażam w ogóle grę całą na ten temat, że wiesz, musisz pokonać pierwszego bossa i to jest pani z biblioteki. Że ty na przykład, ty spadasz na kolana i mówisz ojcze nasz, a ona wali cię linijką po łapach i mówi cisza w bibliotece. I nie pozwala ci na wolność wyznania.
O pięknie.
O kurwa. Dzisiejszy Harry i Żydzi półkrwi jest piękny.
Tak, zaraz, zgubiłem.
Chciałem nie ma co prawda Dumbledore, mojego ulubionego Dumbledora.
Ale jest na początku w kawałku moim.
W mojej części nie ma, kurwa. Jest tylko Hermiona.
Ale w mojej części jest i mówi coś mądrze, także nie bój się.
Jeszcze jakiś głos dla Hermiony musisz wymyśleć. Musimy wymyśleć jakiś pomysł dla Hermiony.
Ona zawsze mówi rzeczy... ona jest bardzo skromna. Więc ona będzie musiała mówić cicho.
To mówmy, niech tak będzie. Okay. Niech tak będzie i zobaczymy, gdzie nas to poniesie.
Rozdział 4, Dangerous Days Ahead, czyli nadchodzą niebezpieczne dni. Jedziemy.
Kończy się woda święcona.
Mam tutaj gdzieś ten. Dobra. Po pysznym, sutym obiedzie Harry wytarł usta z ostatnich smakowitych okruszków ciastek. Był bardzo pełny i bardzo zmęczony. Odkrycie prawdy, ocalenie i przybycie do Hogwartu to zdecydowanie był długi dzień dla tego malca. Zdaje się, że odpoczynek dobrze by ci zrobił, skomentowała słodko żona Wielebnego. Co powiesz, żebyśmy wprowadzili cię do naszego dormitorium? Bardzo chętnie, wykrzyknął radośnie Harry. Myśl o nauce w tej szkole była dla niego ekscytująca i był wdzięczny za szansę, które otrzymał od pana. Czasami ludzie, którzy żyli skromnie, są najbardziej wdzięczni za dostatek. To było tak, kurwa, trudno przetłumaczyć.
Hermiono, może pokażesz naszemu nowemu uczniowi dormitorium?
Zasugerował mądrze Dumbledore. Chętnie, tatusiu. Odparła posłusznie Hermiona, uśmiechając się niewinnie i dziewczęco i wstając i wygładziła spódniczkę swojej ładnej różowej sukienki. Czy posprzątać najpierw kuchnię? Dzisiaj ja się tym zajmę, odpowiedziała pobłażliwie żona Wielebnego i już zaczynała uprzątać eleganckie porcelanowe talerze.
Dziękuję, mamusiu,
krzyknęła wdzięcznie Hermiona i podeszła do Harego.
Chodź ze mną, proszę.
Harry zaczerwienił się nieśmiało i wstał.
Jak to dobrze wychodzi.
Jego ciotka nigdy nie nauczyła go rozmawiać z ładnymi dziewczynkami. Zawsze mawiała, że ładne dziewczynki są płytkie i niezbyt mądre i że prawdziwa kobieta przedkłada karierę ponad wygląd. Ale już jedno spojrzenie na tę boską, młodą dziewczynę pokazywało, jak bardzo się myliła. Kobieta dumna ze swego wyglądu sławi pana, ponieważ to pan dał jej tę śliczną twarz i piękne włosy. Zajmowanie się nimi jest ważne. Harry czuł, że Hermiona jest równie piękna wewnątrz, jak i na zewnątrz. Dwoje maluczkich wyszło wrześką chłodną noc i przez kilka minut oboje milczeli. Harry nie sądził, że ta słodka, skromna dziewuszka może być tak zdenerwowana jak on, ale sądząc po ciszy, może ona też była zdenerwowana. Po kilku minutach Hermiona powitała Harry'ego nieśmiało.
Witaj w Hogwarcie. To cudowne miejsce i bardzo się cieszymy, że jesteś tu z nami.
Twarz Harry'ego zapłonęła rumieńcem, gdy przekraczali wielkie, ukwiecone pole. Szli w kierunku grupki wspaniałych, kamiennych, akademickich budynków. Dziękuję, wymamrotał radośnie. To miejsce jest piękne i wydaje się bardzo święte.
Jest święte,
skomentowała entuzjastycznie Hermiona, a jej czekoladowe, starannie skręcone loki podskakiwały z jej krokami.
Mój ojciec jest bardzo wierzącym człowiekiem i głoszenie słowa pańskiego to jego największe marzenie.
Doprawdy to szlachetne marzenie, odpowiedział poważnie Harry z mądrością osoby starszej od siebie. Szli przez kilka kolejnych minut w ciszy. W końcu dotarli do końca pięknej, zielonej polany.
Dormitorium chłopców jest w tę stronę.
Pokazała z przekonaniem Hermiona i z niewinnym uczuciem, tak często widocznym u dzieci, ujęła Harry'ego za rękę, prowadząc go naokoło gmachu sal lekcyjnych. Harry był bardzo zdenerwowany. Nie mógł wymyślić nic do powiedzenia. Jego mózg poszukiwał idealnej chrześcijańskiej kwestii. Ale zanim wydusił z siebie choć słowo, Hermiona zatrzymała się przed wysoką kamienną wieżą.
To jest dormitorium chłopców,
wyjaśniła dobrotliwie pobożna młoda kobieta i wskazała na ciężkie dębowe wrota obok nich.
Wprowadziłabym cię do środka, ale nie chcę wywoływać skandalu.
Rozumiem, Harry odpowiedział taktownie. Zbyt dużo młodych mężczyzn nakłania młode kobiety do rzeczy niechcianych i zabronionych. Jest znakiem prawdziwego staroświeckiego dżentelmena, by szanować fakt, że każda młoda kobieta to przyszła żona innego mężczyzny, a wszyscy wiemy, że byłoby okropnym, straszliwym grzechem sprowadzenie na żonę innego mężczyzny intymności. Dlaczego współczesna kultura nagle traktuje to jako dozwolone tylko dlatego, że jeszcze jej nie ma? Ten, w sensie, ten mężczyzna, tej żony.
Ach, ten 9-letni mądry Harry.
Ludzkie prawa mogą na to zezwalać, ale prawa boskie są nieograniczone czasem. Hermiona przesunęła się, by otworzyć stojące na drodze wielkie drzwi, ale miała problemy z klamką. To były bardzo ciężkie drzwi, ale Harry był teraz dobrym, oddanym chrześcijaninem. Nie pozwoliłby, aby młoda boska dziewczyna walczyła z drzwiami, które całkowicie był w stanie otworzyć samodzielnie. Z prostą wiarą, tak często widzianą u maluczkich, Harry padł na kolana. Kurwa, czy...
To jest chyba stary odpowiedź na wszystko.
I uniósł ręce w stronę nieba. Jest kurwa w pokoju, mam nadzieję.
Nie, jest na zewnątrz ciągle.
Jest na zewnątrz? Uff, dobra. I uniósł ręce w stronę nieba. I zakrzyknął modlitewnie. Drogi panie, proszę, otwórz te drzwi i pozwól mi wkroczyć do mojego domu. Z głośnym, grzmotliwym trzaskiem, który rozniósł się po ekspansywnym, bogatym kampusie, drzwi otworzyły się na oścież. Harry powstał pobożliwie, podczas gdy szczęka Hermiony opadła. Teraz wiedziała na pewno, że to był prawdziwy człowiek Boży. Harry już miał wkroczyć do środka, kiedy Hermiona złapała go za rękę. Harry ponownie oblał się rumieńcem. Harry, zaczekaj. Hermiona odpowiedziała pośpiesznie. Jest coś, co musisz wiedzieć. Co takiego? Harry zapytał pytająco. Naprawdę tak jest. Harry zapytał pytająco. Mój ojciec powiedział, że nastają mroczne czasy. Hermiona powiedziała przejęta. Jest człowiek o imieniu Voldemort, który chce zniszczyć wszystko, co dla nas ważne. Przepycha swoją agendę w kongresie, żeby powstrzymać nas przed wolnym praktykowaniem naszej wiary. Kropka. Ja muszę się wtrącić. Kurwa mać! Voldemort! Przecież o to chodziło, żeby nie mówić jego imienia. Ale nasi ojcowie założyciele zbudowali ten kraj! Harry zawył oburzony. Na wolności wyznania! Voldemorta to nie obchodzi, Hermiona rzekła smutno i potrząsnęła głową. A on zyskuje moc. Wolny chrześcijan do praktykowania naszej wiary słabnie z każdym dniem. Niedługo będzie jak w Rzymie. Urocze, kobiece łzy zaczęły płynąć po jej delikatnej, przerażonej twarzy. A ja nie lubię lwów. Wszystko będzie w porządku, Harry zapewnił męsko.
A ja nie lubię, kurwa, lwów.
Będziemy to tylko musieli modlić się bardzo, bardzo mocno. Po to przecież tu jesteśmy. Jesteś taki odważny, Hermiona powiedziała z podziwem i wytarła łzy ze swoich oczu. Zarzuciła ramiona na szyję Harry'ego. Dziękuję za dodanie mi odwagi. Harry poklepał ją po główce i wkroczeniem do swojego nowego domu. To jest najlepszy segway ever. Najlepsze przejście ze sceny do sceny ever. Dopiero po zamknięciu drzwi uzmysłowił sobie, że nie wie, gdzie powinien spać. We wieży były stare, kamienne schody wspinające się po stromych, świętych ścianach. Dobór przymiotników jest niesamowity. I były też drzwi prowadzące do każdej sypialni. Harry przez chwilę poczuł się zagubiony, ale szybka modlitwa wskazała mu drogę. Kiedy padł na łóżko, zmęczony po tym obfitym wydarzenia dniu, rozmyślał o nadchodzących dniach. To była naprawdę dobra rzecz, że pan wezwał go właśnie teraz. Kropka. To był rozdział 4. Czystego Harry'ego i Żydów półkrwi.
Dał mi do myślenia ten rozdział, Mateusz.
Mi się podobała Hermiona. Nie trafiliśmy chyba trochę z tym. To jest bardzo dobra postać, ale Hermiona jest tutaj odważna bardzo.
Tak? To musimy w takim razie zmienić jej.
Ona zarzuca ramiona na szyję Harry'ego.
Zrobiła to?
No.
Myślałem, że złapała go za rękę tylko.
Nie, zarzuciła ramiona. Najpierw go złapała za rękę. Bo to jest prawdziwa rozpustnica. Prawdziwa, kurwa, nierządnica. Ona ta Hermiona.
Tak powiedziała, że nie chce robić skandalu, ale wiesz, myślała o tym.
Ona była jak ta, jak Paris Hilton. Nie chcę robić skandalu. Hey, hello.
Podobał mi się bardzo moment, kiedy Harry uznał, że to nie jest tak, że musi się kimś wysługiwać, tylko potrafi zrobić to sam, po czym padł na kolana i poprosił Boga. To będzie chyba tematem przewodnim tego opowiadania.
Hipo Harry.
A druga rzecz, co mi się podobała, to w oryginalnym Harrym Potterze Voldemort nie tyle stoi po przeciwnej stronie niż Harry, co Voldemort jest tak jakby ekstremistą magicznym, nie? Czyli oni są wszyscy magami, a on też jest magiem, ale jest ekstremistą, nie? Nienawidzi zwykłych ludzi. Czyli żeby zrobić to równoważnie tutaj, to musiałby być taki chrześcijanin, który jest ekstremistyczny i który chce zniszczyć ateistów. Ale nie możemy sobie pozwolić na to, żeby był wyłom. Chrześcijanie muszą być dobrzy. A Voldemort musi być jakimś złym urzędnikiem, który chce zabronić im wyznawania swojej religii.
A gdyby Voldemort to był taki właśnie ksiądz, który gwałci dzieci?
No powinien być, to by miało
super
sens.
Tylko to nie byłaby dobra historia dla dzieci.
No. Tak, bo to jest, wiesz, prawdziwy Harry Potter ostrzega cię przed pułapką ekstremizmu i tego. I nie wiem, ksenofobii. A tutaj, no wiesz, nie do końca. Rozdział 4 nie przebił trzeciego, który ciągle jest moim ulubionym.
Rozdział trzeci generalnie ja umarłem. Ale liczę na to, że jeszcze w następnym rozdziale pewnie pojawia się Ron.
Myślisz? Jest miejsce dla jeszcze jednego mężczyzny tutaj?
Jeszcze jednego? To wszyscy są męscy. Mi się podobało, że Harry zapewnia męsko. Mi się podoba, że on nie pozwala kobiecie robić rzeczy.
Tak.
I mówi, ty nie otworzysz drzwi, że ona fajnie bardzo to przeszkadza, że kobiety są takie niesamodzielne tutaj, bezradne i tak dalej. I wszyscy mężczyźni jej po prostu wyręczają.
Nie, widzisz, żona Wielebnego bardzo twardo zarządziła, że ona będzie sprzątała po obiedzie.
Jeszcze, co mi się podoba, co ja miałem problemy z tłumaczeniem, to jest pierwszy mój paragraf był o tym, jak to strasznym grzechem jest sprowadzenie na żonę innego mężczyzny intymności, nawet jeśli to jest jego przyszła żona.
Wypowiedziane ustami 9-latka.
Każda młoda kobieta to przyszła żona innego mężczyzny.
Nie jesteś kobietą, jesteś preżoną.
Preżoną. Najlepsze jest to, że jeżeli byś tak patrzył, to każda kobieta byłaby żoną innego mężczyzny, czyli żadna kobieta nie byłaby twoją żoną, bo każda byłaby innego.
Tak, chyba że staniesz się innym mężczyzną. lepszym mężczyzną. A!
Wierzącym mężczyzną.
Mężczyzną bardziej wierzącym.
Jej się podoba bardzo, jak to jest fajnie napisane, jak to jest fajnie napisane, że to jest...
Orgia przymiotników?
I jak jeszcze jest wytłumaczone, dlaczego jest źle tak robić. Dlaczego współczesna kultura nagle traktuje to jako dozwolone? Tylko dlatego, że ten mężczyzna jeszcze nie ma tej żony. To jest tak piękne, że to nie jest na zasadzie... kobieta jest wolna i decyduje, co chce zrobić i robi to taktownie i tak dalej. I ona zaczyna się od tego, że ona wcale nie chce, a potem się okazuje, że to nie do końca jest tak, że ona nie chce.
Ale seria zaczyna skręcać w interesującym kierunku, bo pojawia się jakiś mrok na horyzoncie, a także zauważ, że kiedy Harry rzucił się na kolana i poprosił Boga o otwarcie jebanych drzwi i Bóg otworzył, to Hermiona była zdziwiona. To znaczy, że Harry ma jakieś moce, które nie są dla każdego. Widocznie Hermiona nie potrafi jeszcze używać modlitwy jako siły sprawczej.
Tak mocno, tak adekwatnie. Ja myślałem o innej rzeczy z kolei. I to jest coś symbolika w tym bogatym. Bo to jest tak, że Hermiona nie mogła otworzyć tych drzwi, bo były bardzo ciężkie. A co jeśli one nie były ciężkie? Co jeśli to były drzwi do dormitorium chłopców? I Bóg nie pozwolił jej otworzyć tych drzwi.
No, tym
a jak Harry chłopcem otworzył je od razu.
Może. Ale jedna
i to
taka...
jest symbolika, że Bóg, nie tylko ty trzymasz swoją wstrzemięźliwość i nie pozwalasz na otwarcie drzwi w cudzysłowie, ale także Bóg nie pozwala otworzyć tych drzwi.
To prawda. Pamiętaj, że w chrześcijaństwie najmocniej zamknięte drzwi to są drzwi od szafy. Nie wolno. Nie wolno. Ale jedna rzecz.
Na to wpadłeś.
Jedna rzecz mi chodzi po głowie jeszcze, bo myślę o wyjściu z szafy cały czas.
Znalazłeś ten tekst, jest piękny. Wpadłeś na to sam?
Tak, myślałem o wyjściu z szafy akurat. Słuchaj. Rozkminiam teraz motyw. Gdzie jest granica? No bo oni siadają do stołu i proszą Boga o jedzenie i dostają jedzenie. Harry chce otworzyć drzwi, prosi Boga o otwarcie drzwi i się otwierają. Ale już jeśli mają sprzątnąć ze stołu, to sprzątają. Gdzie jest granica tego, co mogą robić magią wiary, a co muszą robić samemu? Czy to jest takie ich widzimisię? A mam ochotę posprzątać, posprzątam.
Nie, nie. Bo to jest... ty nie rozumiesz, ale ona jest nie tylko żoną wielebnego Dumbledora. Ona jest też żoną Boga. No. I zgodnie z zasadą ty gotujesz, a ja sprzątam.
Bóg ugotował, ona sprząta.
Dokładnie.
Okej, okay, to mi się podoba. Podoba mi się to wyjaśnienie.
Bóg nie ma czasu. Bóg nie ma czasu sprzątać. Bóg ma czas tylko robić obiad.
Bóg tylko tworzy. Jest kreatywnym człowiekiem.
Zastanawiam się, skoro oni nie mogą na przykład wymodlić sobie obiad, to czy nie mogą sobie wymodlić, żeby te talerze znikły po prostu?
Pewnie by mogli. To znaczy, wydaje mi się, że mogliby je nawet spalić, a Bóg im ześle na talerzu. Bo co, będzie kurwa, prześle im jedzenie bez talerzy następnym razem?
Mi się podoba, że rozwiązaniem na wszystko jest tu modlitwa. Nawet jak pojawia się Voldemort, to Harry mu odpowiada: musimy się po prostu modlić bardzo, bardzo mocno.
Czy ty przeskoczyłeś już do przodu kilka rozdziałów?
Nie, tutaj jest.
Jak, ale nie pojawiło się Voldemort. Nie pojawił się Voldemort jeszcze. Czy mówisz o tym, że wspomnieli go w rozmowie?
Tak. Hermiona powiedziała mu Voldemorcie,
tak.
A Harry odpowiedział: wszystko będzie w porządku, będziemy musieli tylko się modlić bardzo, bardzo mocno.
Ale kurwa, spoiler.
Harry, myślisz, że ona nie wie, jak prowadzić historię?
Wiesz co, jedyny sposób, żeby ta historia była w jakikolwiek sposób ciekawa, to musi pojawić się konflikt jakiś wewnątrz Harry'ego, żeby on... No bo jeśli pojawi się Voldemort, Harry się pomodli i Voldemort zniknie. Według tego, co na razie zobaczyliśmy. Więc żeby historia była interesująca, Harry musi mieć jakąś wątpliwość, która zostanie rozwiana na koniec. Ja bym tak napisał historię. Harry ruszyłby na przykład do świątyni jako ksiądz, żeby zdobyć wodę święconą.
Tak naprawdę jesteśmy prawie w połowie.
O kurwa, stary, zdążyliśmy zjeść obiad.
Ale podoba może to... mi się też, że rozdział 12 nazywa się rozdział 12.
A to nie jest tak, że to się jeszcze pisze?
Jest, no, ja widzę 13, ostatni august 25.
August to jest jakiś tam miesiąc.
Przed september.
To przed wrześniem, to august to jest sierpień.
Tak.
Nigdy nie potrafiłem zapamiętać miesięcy. czyli 13 Visitor Hogwarts. No dobra, no najwyżej nie, dogonimy i będziemy czekać. Nie, October 20.
One wszystkie zostały wrzucone.
Nie, zobacz. Published August 25, ale updated October 20, czyli ostatni był 20 października, wczoraj 13 wyszedł.
Więc... dobra, bo to jest cały ten, tu nie ma...
To cały czas wychodzi, także będziemy mieli stare czytania i czytania.
No miejmy nadzieję, że nie przestanie. Ja uwielbiam.
Jest to dobry dział.
A, chyba, że będzie Christian Fiction.
Zanim coś innego. Porzućmy teraz... Tak, porzućmy realia wiary i przejdźmy w realia nauki, Mateusz, teraz.
Jeszcze chciałem o jednej rzeczy powiedzieć, ale zostawię to na ten. A to jak będziemy gadać o Once Upon a Time, to przy okazji o tym powiem, bo to się tyczy tego.
Dobra. W takim razie newsy. Przyszłość nadeszła i jest to nic nowego, Mateusz. Kilka takich stron newsowych,
które... Podoba mi się, że powiedziałeś to zdanie tak po polsku. A ono nie brzmi gramatycznie, a jest po polsku.
Słuchaj, kilka takich stron...
Bo powinieneś powiedzieć, nie jest to nic nowego.
A, to prawda. Nic nowego się mówi na rzeczy. Nie wiem, chciałem tak napisać.
Ale podoba mi się, jest to nic nowego.
Może jestem zboczony. Kilka stron dziennikarskich zajmujących się nauką różnego rodzaju i nowinkami takimi popularno-naukowymi napisało, m.in. The Verge i Engadget, napisało, że jeździli na hoverboardzie, czyli na deskolotce. I obejrzałem sobie te filmiki, byłem ciekaw, o co tutaj chodzi. Bo mieliśmy temat jakiś czas temu, rozmawialiśmy o tym, że Tony Hawk reklamował deskolotkę, która będzie w tym roku opublikowana, nie? I były filmiki, pamiętasz, gadaliśmy nawet o tym, jak mogłoby to być zrobione. Mhm. I
wiesz,
teraz...
No? Przerywam, zróbmy reset szybko.
Okej, chwila przerwy na reset. I witamy po przerwie. I pamiętasz, rozmawialiśmy o tym, że deskolotki... Była ta fałszywa reklama deskolotek.
Tak.
Słyszysz mnie już dobrze?
Tak, słyszę ciebie okej.
Dobra. I teraz ci dziennikarze pojechali do laboratoriów takiej firmy Hendo, która zrobiła prototyp deskolotki bazowanej na takiej technologii maglev, czyli magnetycznej lewitacji. Mhm. To znaczy, że już niedługo każdy z nas będzie mógł jechać w linii prostej bez wpływania na swój kierunek, jak tylko zmienimy wszystkie ulice na metalowe generalnie.
Na wielkie blachy.
Tak, oni mają w tym laboratorium taką wielką płytę blaszaną i na tym kładą taką platformę, która unosi się nad tą blachą. Tylko, że kiedy już się odepchniesz, to generalnie jedziesz prosto, bo nie mają jeszcze opracowanej dokładnie technologii skręcania.
Ale mi się podoba, że mają taką rampę z tyłu metalową.
Zrobili sobie taką rampę do skręcania.
Tak, ale czy ktoś tam jeździ po tej rampie?
Tak, w jednym momencie koleś jeździ, tylko że to jest jeden z tych dziennikarzy i on tam nie robi żadnych trików, tylko jeździ w tej wewte.
Tak, ale czy ktoś jeździ po rampie?
Tak, w tej wewte.
W którym miejscu?
Nie wiem, musiałbyś znaleźć
jest,
w tych
dobra,
filmikach.
Widzę, okej. Okay. Koniec.
Parę rzeczy tutaj jest takich. Po pierwsze, ta technologia nie jest nowa, bo są już dwa systemy magnetycznej lewitacji, które istnieją i są wdrożone jako pociągi w Chinach między innymi. Dwa kolejne takie systemy są opracowywane z tego, bo ja czytałem trochę o tym. Jest też fajna audycja Stuff You Should Know o pociągach maglewowych. To jest generalnie, polega to na tym, że likwidujesz kompletnie tarcie od kół, od ziemi. Jedyny problem, jaki masz, to pokonanie oporów powietrza, żeby przyspieszyć pociąg na przykład, nie? No i oczywiście ruszyć z miejsca ten 50-tonowy pociąg, czy ile pociąg waży. Ci kolesie, którzy zrobili ten hoverboard, oni generalnie zrobili to jako test, bo chcą zrobić technologię, która pozwoli im przesuwać budynki. Bo wymyślili sobie, że jeśli będzie na przykład trzęsienie ziemi, to wtedy włączasz sobie takie coś i budynek się podnosi i nie umrze, ponieważ wisi nad ziemią.
Że co, że ziemia się trzęsie, a on stoi w tym, jest odsprzężony od tego.
Tak, to znaczy pewnie by tam podskakiwał trochę, ale byłby na takiej poduszce magnetycznej, nie? Bo stwierdzili, że jeśli pociąg waży 50 tysięcy ton, czy ile tam waży pociąg, i porusza się na takiej szynie maglewowej, to w takim razie powinno dać się też zrobić budynek w ten sposób. I to jest taki ich cel końcowy, to zbudować taki budynek, który się unosi w powietrzu, jak potrzeba.
Tylko
Na razie zbudowali deskorolkę.
Nie, no jestem bardzo ciekaw, jak to chcą zrobić, nie? Bo to jest, wiesz, to działa na jakąś odległość, nie? Nie są w stanie zrobić, powiedzmy, większej odległości, a przy... Nie wiem, czy takie odsprzężenie coś daje, jeśli będziesz tym ruszać bardzo szybko, nie?
Chodzi ci o budynek, jeśli chodzi o zabezpieczenie przed wstrząsami.
No, a poza tym, co jeśli... Bo oni nie mogą tym skręcać, czy nic, więc ten budynek w pewnym momencie po prostu odjedzie na bok. Wyobrażasz sobie, że budynki wszystkie są na tym i w pewnym momencie wszystkie zaczynają zjeżdżać.
Do morza.
Jak wiesz, jak kulki na stole. No. Jak próbujesz iść jak próbujesz wziąć jakąś teczkę z kulkami i próbujesz iść i te kulki, wiesz, przesuwają się wszystkie. Tylko w tych kulkach są ludzie.
No. Oni, wiesz co, żeby oddać im sprawiedliwość, to oni pokazują tam taki mały obiekt wielkości takiej rumby, takiego odkurzacza automatycznego, którym oni sterują za pośrednictwem takiego zdalnie sterowanego kontrolera. Czyli mają jakieś sposoby rozkminione, żeby to skręcało. Tylko, że jak się przyjrzysz dobrze temu filmikowi, to widać, że ten akurat, bo ta deskorolka się unosi kompletnie, nie? A ta rumba ma takie jakby trzy wystające gwoździki. Zastanawiam się, czy to nie działa w ten sposób, że jeden z gwoździków się wysuwa i to skręca w ten sposób. Bo on zahacza o ziemię na przykład.
Ja się zastanawiam nad tym troszkę, bo... w sensie to musieliby jak... Wiesz, żeby zrobić ten, muszą dać tarcie.
Mhm. Żeby skręcić?
Tak, no nie masz innego sposobu.
No ale możesz manipulować polem elektromagnetycznym, nie?
No to, ale nie dasz tarcia.
Ale bez tarcia nie możesz skręcić za pomocą magnesu po prostu?
No nie. Nie możesz też się zatrzymać. Jak coś jedzie, to jedzie. Normalne, no to jest prosta zasada fizyki. Jeżeli siła działa tylko w górę, no to nie zmieni w bok.
No nie, ale jeśli załóżmy, że stoisz sobie na platformie, jeśli osłabisz pole magnetyczne z lewej strony, to nie zjedziesz w lewo wtedy?
Nie.
Dlaczego?
Opadniesz z lewej strony.
Aha, ale nie skręcisz, bo z prawej strony ciągle będziesz miał mocne pole.
No to zaczniesz się, to ci skręci w górę, masz trzy płaszczyzny.
No.
Zobacz, jeżeli masz siłę, która ma wektor w górę,
tak,
to nie masz jak tym zrobić wektor w bok.
No ale załóżmy, że masz trzy emitery, albo cztery. Emitery. Jeśli osłabisz jeden z nich, to wtedy
zmieniasz ułożenie tylko. Czy to spadnie, ta strona spadnie niżej, albo druga się podniesie. Mhm. Tak, ale nic się nie stanie. To nie zacznie ci generować tarcia w żadnym miejscu.
No
chyba,
to faktycznie może wysuwają się gwoździki, które generują tarcie i skręcają.
Chyba, że jest jakiś dodatkowy sposób na to. Jest jakiś inny magnes, który jest trochę pod... Jeżeli te magnesy byłyby trochę pod kątem na przykład.
A może, no.
I wtedy one mogą się zacząć odpychać i tak dalej. I podejrzewam, że te magnesy nie są w podłodze, tylko są na tej deskorolce. Mhm. Jeżeli te
tak,
magnesy
podłoga, bo oni to robili też na stole i wydaje mi się, że stół był zwykłym stołem tylko z platformą metalową. Także chyba cała ta elektronika jest w samej desce.
No to możesz dać lekko pod kątem to. Mhm. Spoko.
No to może mają tak coś takiego. Generalnie polecam zobaczyć sobie te filmiki, jeśli jesteście zainteresowani, a także oni wspominają, że zamierzają uderzyć na Kickstarter z tą deskorolką. Nie wiem, czy chcą zdobyć fundusze na dalsze badania do tych domów, czy może po prostu chcą zrobić deskorolkę. Deskolotkę. ale wciąż nie jest to deskolotka. To jest po prostu magnesowy bajer. Jak to jest z bateriami? To musi wytworzyć takie pole elektromagnetyczne, musisz jednak zużyć sporo baterii, nie?
Tak, tak. To już mówiłem o tym.
No mówiłeś, że to jest bardzo energożerne.
Że ja się bardziej... Wiesz, jeżeli te pole jest stałe, tak jak te w tej deskorolce jest, to spoko, to ono jest stałe i jest spoko. Problem jest z tym, że trzeba to wysterować też, nie? Czyli musisz... Najgorsze w tym byłoby, gdybyś chciał zmieniać te pole magnetyczne.
Czyli na przykład skręcać.
No na przykład, nie, no, zmniejszać, no. Bo skręcać możesz poprzez przesunięcie magnesu całego. Mhm. Czyli przesuwasz tylko magnes, nie zmieniając siły, która w nim jest.
Aha, czyli masz małe serwo, które zmieni kąt na przykład.
Dokładnie.
Spoko.
A nie wiem do końca, jak to działa, musiałbym się w to zagłębić trochę, ale tak na pierwszy rzut oka to wygląda.
Ale wygląda, znaczy na sama deskorolka wygląda spoko. Nie mówię, że wywaliłbym $10,000 na nią, bo tyle chcą za nią brać, kiedy będą ją sprzedawać.
I możesz jeździć tylko w metalowym skateparku?
Tak, i tylko w jednym kierunku. Ale może wersja, którą puszczą na Kickstartera, będzie miała opcję skręcania. Ale wciąż musisz zbudować sobie metalowy skatepark. Oni tłumaczą, że możesz używać dowolnego metalu. Tam jest jakiś warunek, żeby to, jaki ten metal musi spełniać, ale chyba działa nawet na aluminium. To jest możliwe? Aluminium jest antymagnetyczne, nie?
Nie wiem, nie. Nie wtrącam się w to.
W takim razie dalej. Dobrze, że to nie była bomba. To jest twoje?
Dobrze, że to nie była bomba. Więc słuchaj.
Nie widzę.
Jak myślisz po tytule? Co to może być?
Nie wiem, Mateusz. Może ktoś wchodził do Disneylandu i miał jakiś obiekt w plecaku, którym
coś
wydawał...
tyka.
Coś tykało.
Coś tyka. Coś tyka i nie wiesz, co to tyka. Mhm. I się rozglądasz i szukasz i myślisz sobie, to bomba. Ale kobieta, która tyka, mówi, nie, spoko, po prostu ukradłem Rolexa za 35 tysięcy dolarów i schowałam go. A gdzie go schowałaś?
Gdzie go schowałaś, kochanie? Nie masz nic na dłoni?
O nie!
Czy schowałaś go w jedynym miejscu, w którym kobieta mogła schować Rolexa?
Stary, wiem, dlaczego ta kobieta ukradła ten zegarek i go tam schowała.
Dlaczego?
Bo przychodziła menopauzę i nie chciała, żeby czas się tam zatrzymał.
Mateusz, to było piękne.
Było piękne. Nie wiem. Ale nie wiem jak, w sensie, czy ona przymierzyła ten zegarek i...
Powiedziała, muszę by go pójść przymierzyć go w przymierzalni i później wróciła i powiedziała, zniknął. Przeszukajcie mnie, nie mam go.
Okej, okay. To było podczas masażu.
Może siadła na stole, co? Ona dawała masaż czy odbierała masaż?
Ona dawała masaż za 3 stówy.
A może odbierała masaż?
Jakbym kupował masaż za 3 stówy.
No. 300 dolarów.
300 dolarów.
1000 złotych.
Za chuja nie chciałbym, żeby ktoś mi zabrał Rolexa przy okazji.
No, myślałem, że płacę tutaj również podatek od kradzieży.
Myślałem, że 300 dolarów to jest już całkiem ekskluzywny.
A może...
Ale najwyraźniej nie.
Ale gdyby to była taka historia, że ona poszła na masaż i jest to taki masaż, jaki oglądamy często na serwisach typu Pornhub, gdzie facet masuje panią, ale potem zaczynają dotykać i wkłada w nią ręce. I on włożył w nią rękę i wyciągnął i nie było Rolexa.
Nie zauważył.
A ona powiedziała, jestem czarna, to jest silniejsze ode mnie.
Jestem w ciąży i to było moje dziecko.
Jak mogłem, Jezus miał. Musimy przestać, Mateusz, bo kiedyś... Co ja będę kłamał, Mateusz? Polska ma najmniejszy procent obcokrajowców mieszkających w naszym kraju z chyba całej Europy. Także to nie jest tak, że czarni ludzie przyjadą tutaj i będą słuchali naszego podcastu po polsku.
Ja bym chciał usłyszeć, jak dwóch czarnych robi podcast o Polsce, w którym mówi, jak to Polacy kłamią.
Albo kradną.
Ej, no, kradną. Albo są rasistami. Fajnie byłby podcast, w którym kolesie, fajnie byłby w ogóle odcinek, w którym kolesie mówią, że trafili do kraju, w którym ludzie byli tak bardzo rasistowscy. Jak bardzo rasistowscy byli.
Jak Ameryka 10 lat temu.
Byli tak bardzo, że kiedy ginie Rolex za 35 tysięcy, oni oskarżają czarną kobietę.
Mimo, że nie mają czarnych. Czyli większość z nich nigdy nie spotkała czarnego człowieka. Yet the watch was still missing. Czytam dalej tutaj. Ona się przyznała do tego. Oni nie, to nie jest tak, że przeszukali ją. Przeszukali ją, przeszukali pokój, ale nie mogli znaleźć tego zegarka.
Jak ręka w komentarzach, jak ręka w czarodzieja. Jak ręka w magika.
Patrz, tutaj jest napowiedziane, że zrobili
prześwietlenie. Ale i teraz mam do ciebie pytanie. Mhm. Czy gdybyś był tym mężczyzną i byś dostał ten zegarek z powrotem,
no,
nosiłbyś go?
A jest wodoodporny?
Za 35 tysięcy musi być, kurwa, kotko odporny. Pussy proof.
Wydaje mi się, żebym go nosił. To znaczy, ciężko mi wyobrazić sobie sytuację, w której mam zegarek za 35 tysięcy dolarów. Jako, że prawdopodobnie sprzedałbym go i kupił sobie samochód. Ale jeśli kobieta którą dawałaby mi masaż, schowałaby w środku samochód warty 35 tysięcy dolarów, to myślę, że zasłużyłaby na niego.
I'm not even mad, that's amazing.
Jak to się mówi, nigga earns my bike.
I ain't mad.
A często przy takich wiadomościach komentarze są najlepszą częścią tego wszystkiego. Likes a licking and keeps on ticking.
Oj, panie. A, dobra, dawaj dalej.
Dalej, zaraz już, tutaj, ciach, ciach. No bullshit advertising. To dostaliśmy od Maćka, yeah. Ponieważ jest to polityczne. Jest to plakat kandydata do, Jezus, naradnego miasta Nowego Sącza z PiSu, który nazywa się Cabak Stanisław. I to jest człowiek, który, jak czytasz to, to wiedzisz, że to jest człowiek, który ma dość owijania w bawełnę. I chciałby, żeby wszystko było szczerze i wszystko było na stole. Tutaj czytasz tak. Życiorys. Były producent prawdziwie wiejskiej kiełbasy. Z Malnicy przy drodze na Grybów przed Cieniawą. To jest człowiek, który ci udowadnia, że on jest człowiekiem naszej ziemi i zajmował się prawdziwą pracą i polską kiełbasę robił.
Prawdziwą wiejską kiełbasą.
Tak.
W przeciwieństwie do sztucznej wiejskiej kiełbasy.
Tak, słuchaj dalej. Nie pije i nie pali.
Która jest robiona z krowy najwyraźniej hodowanych na Marsie, a nie na wsi.
Człowiek, który...
Szynki, nieważne.
Nie pije i nie pali, stary. Co jest trochę podejrzane, pamiętaj,
że... to ma w życiorysie.
Tak, życiorys, no. To jest trochę ryzykowne, kiedy podajesz to w Polsce, bo w Polsce czasem, jeśli ktoś z tobą nie wypije, to mu nie ufasz, także to jest ryzykowne, ale cóż, to nie koniec ryzykownych kroków, jakie ten pan podjął. Od 40 lat ma jedną żonę, chwali się ten pan, który najwyraźniej słyszał, jak w Ameryce sobie aktorzy poczynają. Teraz zobowiązania wobec wyborców. Co deklaruje ten pan? Będę bronił zawsze spraw uczciwych mieszkańców, niezależnie czy są wierzący, czy nie, dopisał po tym, jak zauważył, że jest z PiS-u. Zagłosowanie na mnie nie obiecuje żadnych korzyści finansowych lub zatrudnieniowych. To znaczy, że wiesz, generalnie mówi, że on nie jest z takich, co biorą w łapę. To znaczy, dają w łapę, chciałem powiedzieć. Albo biorą w łapę, kto wie. Zaryzykuj, zagłosuj na mnie, nie głosuj na Lizusów. Lizusów z dużej. Nie wiem, czy to znaczy, że jest jakaś partia, która jest LIZ albo coś takiego.
Nie wiem, stary.
I generalnie zrobiło na mnie to bardzo dobre wrażenie, aż zauważyłem, że nie postawił przecinka po zaryzykuj. I to trochę jest u mnie przegrane już teraz, ale generalnie dobrze mu z plakatu patrzy. Nie z oczu, bo jest trochę srogi. On wygląda jak taki stary dyrektor szkoły. Widzisz to? Widzisz go? No.
Widzę go. Widzę. Wiesz, jak wygląda?
Jak?
Jak polski Dumbledore.
Z takim wąsem.
Polski Dumbledore.
Wylewa się z kołnierzyka też trochę. Mógłby mieć trochę luźniejszą koszulę generalnie. Ale co ja tam wiem? Ja dopiero niedawno się przekonałem, że powinienem mieć krótsze skarpetki. Tutaj nie ukrywam, że chciałem znaleźć jakieś inne przykłady takich szczerych albo nietypowych kampanii wyborczych, ale zacząłem przeglądać różne rzeczy, które znalazłem i znudziłem się tak bardzo, że się poddałem, więc uznałem, że nie będę nikogo męczył i po prostu ruszmy dalej. Antyjezus.
Antyjezus.
Rodzina satanistów w Rosji nazwała swojego synka Lucyfer. Chcieli Lucjan, mówią, ale poród był trudny, więc stanęło na Lucyfer. I tutaj już na samym początku powiem ci, że trochę nie rozumiem, w jaki sposób oni do tego doszli, bo z jednej strony mówią, że trudny był poród, więc nazwali go Lucyfer, ponieważ jest to dziecko jak diabeł, ale znowu mówią, że tylko dzięki szatanowi dziecko się urodziło żywe, także... chuj wie, Mateusz, nie wiem. Ale stanęło na Lucyfer. Chcieli Lucjan, zostało Lucyfer. Bronią się, że, że dziecko będzie mogło zmienić imię, jak skończy 14 lat.
Powinni nazwać dziecko chuj szatana.
Tak.
Po tym, co zrobił z tą biedną kobietą.
Słuchaj, oni się tłumaczą, że jeśli synkowi się nie spodoba imię, to będzie mógł je zmienić, kiedy skończy 14 lat. Czyli generalnie pogratulować przekonania do swojej decyzji.
Ja powiem tylko tak, mi się to podoba, ale były problemy duże, oni mieli duże problemy.
Żeby przepchnąć to imię, że tak powiem? Tak, jest tutaj taka informacja, że pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego namawiali ją, żeby wybrała jakieś tradycyjne rosyjskie imię, na przykład tam pewnie Iwan albo Raskolnikow. I duchowni zagrozili, że odbiorą satanistom dziecko i oddadzą do prawosławnej rodziny zastępczej. Mhm. Czy duchowni mogą tak po prostu stwierdzić, że zabierają dziecko? Bo wydaje się,
To nie za bardzo jest chrześcijańskie. Nie możesz zabierać żony czyjegoś mężczyzny, to być może nie powinieneś tym bardziej zabierać dzieci czyjegoś mężczyzny.
Wyobraź sobie, że po prostu przychodzi taka grupka księży, którzy mówią, my zabieramy to dziecko. Ty mówisz, zadzwonię na policję, a oni nie dzwonię na policję.
Nie.
To nie jest tak, że mamy prawo zabrać to dziecko. Po prostu chcemy. Ale powiem ci, że to jest całkowicie normalne tak naprawdę, żeby nazwać dziecko według swojej wiary. Musisz popatrzeć, jak to działa w rodzinach chrześcijańskich. Praktycznie w każdej chrześcijańskiej rodzinie dzieci nazywają się Jezus, Jezus II, Maria, Płonący Krzew. Takie, wiesz, tradycyjne chrześcijańskie imiona.
Ja się nazywam Mateusz, nie? W mojej tradycyjnie chrześcijańskiej rodzinie.
No Jezus, po pierwsze Mateusz to nie Jezus, po drugie jesteś...
Ale Mateusz to jest imię jednego z apostołów.
No pewnie jest, tak jak Konrad. Ale twoja rodzina nie jest chrześcijańska.
Moja rodzina jest bardzo chrześcijańska, bo mam imię po apostole.
To prawda, musi być chrześcijańska w takim razie.
Musi być chrześcijańska.
Ja mam nawet drugie imię.
Jakie masz drugie imię?
Aleksander.
Jakie masz trzecie imię?
Edward. Chcesz wiedzieć, jakie mam czwarte imię?
No.
Długi kutas, nie wiem. Cierpliwość to moje trzecie, czwarte imię.
John Longcock Silver. To byłby dobre imię dla pirata, aktora porno.
John Longcock Silver? Mhm. Piłka w trybuny. Dzisiaj bez degustacji piwa, ponieważ ja mam za dużo na głowie dzisiaj do zrobienia, także nie mogę sobie pozwolić na piwo. Nie dziś. Przepraszam was. Wiem, że wszyscy czekaliście tydzień na to. Nie wiem, jak Mateusz.
Co?
Ty dziś degustujesz coś?
Nie, ja wypiłem już wszystkie piwa.
Okej. Czy jak prosiłem, zrobiłeś dodatki?
Generalnie nie chcę się wypowiadać na tym, bo nie mogę za dużo dobrego powiedzieć.
Bo nie smakowały ci.
Nie smakowałem. Jedno w miarę mi podeszło, to było Lady Blanche, tak jak mówiłem, te cytrusowe, a reszta mi nie podeszła, ale ja się nie znam na piwach. Aż tak.
Dobra, no ja będę testował.
Wszystkie były dla mnie strasznie gorzkie. To były tak. Wszystkie to były te pale ale i one były, te cytrusowe były niesamowicie gorzkie po prostu.
No ja natrafiłem już na jedno, które lubiłem w zeszłym tygodniu, także mi zostało jeszcze kilka i ja je będę testował, tylko tak jak mówię, dzisiaj odpuszczam. Bo jak wypiję piwo, to no, tak jak w zeszłym tygodniu, nadziałem się na 8%, generalnie było ostro.
Jeszcze czeka nas Week Inspiracji jednego.
Tak, Week Inspiracji mamy dalej i mamy plany go wypić sobie.
Musimy zrobić jakiś specjalny odcinek, może coś z...
Nie możemy go pić na trakcie odcinka, przecież to się skończy takim mamrotaniem.
Zastanawiam się, czy nie wziąć właśnie kogoś z słuchaczy na przykład do grania. I zrobić sobie jakiś taki stream albo coś takiego w ten sposób raczej.
Ale można, żeby pograć w grę, zrobić stream w internecie i wypić Week Inspiracji w trakcie?
No i sobie normalnie wrzucić. No tak coś o czymś takim myślę, żeby to zrobić tak na luzie.
Jest to rozkminy.
Dobra, jedziemy piłka w trybuny.
Tak.
Ty zacznij może.
Danio pisze... Pytanie do poprzedniego odcinka, bo odsłuchałem z opóźnieniem. Dużo Mateusz tam narzekał na zbyt niski poziom trudności w Lordsach. To oznacza, że nie można tam po prostu wybrać wyższego niż normal. Ja tutaj rozpomniałem, o co chodzi. Tak, on ma na myśli Shadow of Mordor, a nie Lords of the Fallen. Przypominam, że Shadow of Mordor nie jest Lords of the Ring, tylko Lord of the Rings. Także ten. Learn your lessons, bitch.
To jest skrót myślowy.
No to w Lordzie, jeśli już.
Nie, bo to jest Lord of the Rings, a nie of the Ring.
No tak, ale nie Lords of the Ring, tylko Lord of the Rings.
Nie w ten, nie kombinuj.
I to nie są Lordsy, Lords of the Fallen to są Lordsy. I wychodzą bardzo niedługo, jestem bardzo ciekaw i bardzo chcę
Ja nie wiem, co to jest w ogóle. To pogadamy zaraz o tym, tylko
ja ci powiem,
pogadamy
co to jest.
w aftershow. Ja tylko chcę odpowiedzieć na pytanie.
Tak.
Danio, generalnie tam nie ma poziomu. Tam nie ma nawet poziomu normal. Nie możesz zmienić poziomu wyższy niż normal, dlatego że tam nawet nie ma normal.
Nie ma poziomu trudności.
Tam włączasz grę i jest. Po prostu gra. Ale od razu sobie to wyszukałem w internecie i znalazłem rozwiązanie na to.
Ktoś sugeruje.
Proszę?
Murzyńska
opera. Możesz śpiewać w trakcie gry, wtedy jest trudniej. Grasz nie, mi chodziło o to, że w grze można sztucznie sobie zwiększać poziom trudności, na przykład nie korzystając z pewnych tam rozwinięć i tak dalej. I to jest w miarę spoko. Ale jest też inna możliwość. Możesz wyłączyć podpowiedzi. Prompty, te, które się wyświetlałem, kiedy powinieneś blok kontrować na przykład. Albo, że ktoś do ciebie strzela. Mhm. A jeśli ktoś do ciebie strzela, to jest naprawdę hardcore, bo wtedy w ogóle nic nie widzisz. Bo to, że do ciebie strzela, widzisz spoza ekranu, przy tej kamerze. Więc generalnie gra się robi bardzo trudna i bardzo wymagająca. Ja tego nie zrobiłem, ale ludzie, którzy to zrobili, mieli świetną zabawę. Więc jeżeli jeszcze nie przeszliście całej, spróbujcie to zrobić. Może będzie naprawdę fajna zabawa z tego.
Czekaj, ale jeśli ktoś do ciebie strzela, to możesz uniknąć tego w jakiś sposób?
No, turlasz się.
Aha, okej.
Tam jest tak, że to nie jest... W Batmanie było tak, że nie mogłeś uciec przed strzelaniem w ogóle, a tutaj jeżeli widzisz strzały, to możesz zrobić dodge, nie? Unik.
Tak.
Nie możesz zrobić kontry, nie? Ale możesz zrobić unik, jak w Batmanie było. Przeturlać się po prostu.
True. Fajnie jakby można było mieć na przykład łuk, ale objechałem łuk już tyle razy na podcaście, że nie powinienem nawet mówić czegoś takiego. nie mogę. Nie wolno mi. Kolejny komentarz jest o Araona Sołtysa i ty go przeczytasz, tylko chciałem tylko powiedzieć, że zapowiadałem, że nie będę tutaj wrzucał komentarzy, które są pozytywne o nas, bo głupio się to czyta, ale ten jest tak ładny, że nie mogłem się powstrzymać.
Aaron Sołtys pisze: jestem osobą, która przy pracy lubi słuchać, jak ktoś do niej gada. Muzyka mnie szybko nudzi i zaczyna męczyć. Niestety nie umiem sobie wyszukiwać nowych podcastów lub vlogów, czegokolwiek, żeby sobie puszczać, zresztą i tak szybko by się skończyły. Odkąd Shrink trochę podupadł, aż w końcu umarł zupełnie, strasznie mi brakowało czegoś, co trwało długo i jest prowadzone na luzie. A tu ostatnio przypadkiem natknąłem się na Inside Baseball i jestem teraz przeszczęśliwy. Mając w aspekcie jeszcze 41 zaległych odcinków, po 1,5 do 2,5 godzin, słuchanie tego odcinka zajęło mi około 3 wieczory. Chłopaki, jesteście super, moje życie znowu ma sens i dzięki wam znów mogę pracować nad lekiem na raka.
Nice. Patrz, mamy ten, od słuchacza, który robi rek na laka.
Rek na laka?
Tak.
Rek na laka.
Ja bym ci, Aaron, coś polecił do słuchania, ale ja słucham tylko po angielsku, nie wiem, czy to kogoś urządza.
To poleć tutaj coś na tym.
Ja mam... mogę polecić dużo rzeczy. Jeśli... słuchajcie, lubicie taką luźną gadkę, jak my tutaj uskuteczniamy, jest kilka takich podcastów, z których ostatnio zawsze najbardziej lubię The Morning Stream, ale są jeszcze zupełnie innego rodzaju, na przykład Stop Podcasting Yourself, gdzie zapraszają gościa, który jest komikiem co tydzień, ale z takich podcastów trochę krótszych, konkretnych i sensownych to jest na przykład The Boop Show. To jest taki podcast, który jest o grach komputerowych, jeden koleś, to jest chyba zazwyczaj około 10 minut albo 20 powiedzmy, który przejeżdża co tydzień czy dwa razy w tygodniu najnowsze newsy ze świata gier, dzieli się opiniami, jak w coś gra, i jest naprawdę to zwarte i naprawdę fajne.
No ja ze swojej strony, ja sobie bardzo często puszczam stand-upy
komików
w tle. I jednego kolesia, który znalazłem gdzieś przypadkiem i mogę bardzo mocno polecić. To nie jest dużo, ale warto sobie posłuchać, bo humor jest niesamowity. Koleś ma strasznie zaraźliwy śmiech, nazywa się Chris Delia. D'Elia. I jest niesamowity. Tu są jego takie show, jedno to jest jego takie show przygotowane, ale bardzo fajne są jego rzeczy, w które on robi dla Laugh Factory. Laugh Factory. I tutaj wrzucam drugiego linka i tam generalnie robi improv, ale ten improv jest tak dobrze robiony, że on mówiąc dowcipy sam się z nich śmieje. I zaczyna robić. No dlatego, że też to jest improv, nie? Ale on robi to bardzo fajnie, bardzo skupione. To jest bardzo fajny motyw. Dobra.
Będą linki w wnioskach.
Aaron, dzięki, bardzo miło się słucha takich rzeczy i stoimy na straży kolejnych, kurwa, długich odcinków.
Trek pisze Kissel You, czyli Parasite, ja tutaj dodałem. Ten komiks, o którym mówiłem ostatnio, jest bardzo fajny. Widziałem parę lat temu. Dodał hipsterskiego track.
Nie mogłeś po prostu przeczytać komentarza.
No, on nie mógł po prostu napisać, że jest bardzo fajny. No, już czytam. Już nie będę nic dorzucał od siebie. Chyba, że będę chciał. Niestety niełatwo jest znaleźć takie perełki. Większość japońskich produkcji jest o czarodziejkach, mundurkach, majtkach czy cyckach. Choć to też znajduje swoich fanów, którzy są powiedzmy trochę dziwni. Tak, bardzo kurwa są dziwni. W każdym razie mam do polecenia parę ciekawych tytułów. Trek tutaj rzuca tytułami. One Punch Man. Superbohater, który każdego pokonuje jednym ciosem. Bardzo zabawna manga. I ja tutaj od siebie potwierdzę, że faktycznie jest zajebista ta manga. Chociaż formuła się dosyć szybko wyczerpuje, ale to jest temat na rozmowę w sumie. Angel Densetsu. Niedoceniany tytuł. Komedia ze świetnymi gagami. O osobie, która wygląda jak chuligan i prowadzi to do wielu nieporozumień. Eden. It's an Endless World. Postapokaliptyczny świat, trochę podobny do Akiry. To było w Polsce wydane.
Tak jak być czarnym. Osoba, która wygląda jak chuligan i prowadzi to do wielu nieporozumień.
Tak naprawdę manga o czarnych, tylko zamienili kolor, żeby było ten. Prawnie. Nie, Jezus, tu jest biały człowiek, którego wszyscy nie lubią.
Biały człowiek, który kradnie.
Czarna magia dla białych
ludzi. Powinniśmy zrobić na następny odcinek spoofy rasistowskich show.
To znaczy?
To są takie picze. Jak się rzuca, wiesz, jak produkują serial, to się rzuca pomysły na serial. No. To jest na przykład, wiesz...
Black Doctor.
Tak, czarny doktor, nie?
He was riding his bike when the lightning struck.
I was good at science and maths, Black Doctor.
Where did he get the bike? He stole it!
O, powinniśmy zrobić taki rzucanie po prostu... Taki segment.
Jak najgorsze seriale.
Przygotujemy picze. Najgorsze picze ever. Najbardziej rasistowskie, najgorsze picze ever.
Cygański doktor. Leczy tylko ludzi ze swojej rodziny. Jeździ BMW. Terraformars. Planetę Mars opanowały zmutowane karaluchy. Ludzie wysyłają tam do walki własnych mutantów. Ja sobie część z tych rzeczy odpaliłem, co on poleca, i to wyglądało na naprawdę dobrze narysowane, więc to sobie na pewno przeczytam. Szamo, taki Fight Club. Co?
Street Doctor. To jest street performer / doktor. Koleś, który leczy ludzi, a potem chodzi z czapką, żeby zebrać na operację.
Kurwa. A wszyscy wtedy udają, że nie patrzyli przez cały czas. No, nawet pacjent. Nie, ja spałem, nie, ja nie widziałem nic.
Że robi operację, wszyscy ludzie potem biją brawo, a potem ktoś idzie z czapką.
Tak. Ale wszyscy wtedy, którzy bili brawo, udawali, że dopiero przyszli i tak naprawdę nic nie widzieli, i to nie jest ich sprawa i nie dają mu do tej czapki. A pacjent mówi, że on spał i on nic nie widział.
On tak właściwie to nawet nie wie, czy mu się podobało.
No, a skąd mam wiedzieć, że ta nerka faktycznie działa? Jeszcze dwa. Sanctuary, mafia i polityka z dobrą fabułą, raczej nie dla każdego. I Gio, horror, który śmieszy. To brzmi jak coś dla mnie. Bardzo, bardzo dziękujemy za te polecenia, zwłaszcza, że jesteś osobą, która nie lubi durnych mang, to znaczy, że może część z tych rzeczy nam podejdzie.
Ale co ciekawe, to są, żeby tylko powiedzieć, to nie są tylko tytuły, to są wszystko linki do Manga Readera, gdzie można te linki te sobie przeczytać. Mhm.
Tak, nie wiem w jakim stopniu jest to legalne, są tam jakieś takie luki prawne, które pozwalają na czytanie skanów mangi, jeśli manga nie jest wydana w jakimś kraju, ale to już zostawimy wam.
No inaczej, no przeczytajcie, a jeżeli wam się podoba, to kupcie.
Jeśli będziecie mieli opcję.
Albo udawajcie, że dopiero przyszliście.
Dopiero wszedłem na tą stronę.
Dopiero włączyłem tą grę.
Ja powiem tylko od siebie, że w Polsce wydali Berserka, ja mówiłem o tym chyba już, nie?
No.
Mangę Berserk.
Teraz nie możesz jej czytać online.
Tak, ale słuchajcie, właśnie o tym chcę powiedzieć. Ta manga jest wydana w Polsce i pierwsze tomy dwa chyba są tak dosyć średnio narysowane, bo rysownik się mocno rozkręca, ale od chyba trzeciego tomu ta kreska jest po prostu miażdżąca i jest miażdżąca przez jakieś 20 tomów, także no, jeśli byście się wahali z powodu kreski, to warto tą mangę wciągnąć, bo boję się, że JP Fantastica nie wytrwa w wydawaniu, jeżeli to nie będzie miało popularności, a manga jest wyjebana w kosmos. Polskie tłumaczenie w pierwszego tomu 7 mi się podobało, ale wygląda zajebiście. Ja polecam. Moja ulubiona manga, Berserk, nie? Mam tatuaż, kurwa, z tej mangi na plecach. O, rany. Aftershow.
Jesteś prawdziwym tym.
Jestem prawdziwym pojebem.
You crazy, man. You crazy.
I crazy.
You crazy. Bitch, you be crazy.
Aftershow.
Yeah. Zanim zaczniemy może gadać, to ty powinieneś powiedzieć o tym.
O tym, że jutro pijemy?
Tak.
Jeśli słuchacie nas we wtorek, 21 października, to jutro, a jeśli słuchacie nas w środę, to dzisiaj. We Wrocławiu pijemy z okazji wydania komiksu Kij w dupie oraz komiksu Quiet Little Melody autorstwa Sebastiana Skrobola w klubie Włodkowica 21 na ulicy Włodkowica 21 o godzinie 20:00. Będziemy pili piwo. Zapraszam, będziemy mieli stoliki, będzie na ścianie, na projektorze puścimy jakieś fragmenty komiksu, generalnie będzie dobra zabawa i tyle. Zapraszam.
Yeah!
Zaczęłem jakieś puentę jeszcze, ale nic nie przyszło mi do głowy.
Ja myślę, że będzie spoko, zwłaszcza, że będzie dużo ludzi przyjeżdżają z całej Polski, więc tak, jeżeli się zastanawiacie i możecie sobie wyjechać w środę na wieczór, na przykład dojechać do Wrocka, to zapraszamy, będzie zajebiście.
Tak, my was nie nocujemy, chyba, że ten...
Chyba, że was nocujemy.
Once upon a time.
Once upon a time.
Ja jeszcze przyznam, że nie obejrzałem tego odcinka, który mi kazałeś obejrzeć.
Chociażby jeden. Generalnie to jest coś, co trafiłem na to, jakiś czas temu, bo to chodzi po jakichś supach i nęgagach i tak dalej. I jest to zadziwiająco dobre.
To jest jak takie Fables, tak? Dobrze rozumiem?
To jest Fables, tylko że trochę słabsze. Aha. W sensie Fables to jest seria komiksów, która wydana jest w świecie, gdzie o bajkach, które żyją w naszym świecie.
Tak, uciekły ze swojego świata, który umierał i tutaj teraz siedzi.
Once Upon a Time jest trochę inny. Once Upon a Time polega na tym, że jest miasteczko, w którym mieszkają wszyscy ludzie z bajek. To jest tylko jedno miasteczko i w tym miasteczku to działa w ten sposób, że zła królowa rzuciła klątwę, przenosząc wszystkie postacie jakby do naszego świata, gdzie w ten sposób jakby kradnąc im ich szczęśliwe zakończenia.
Wow.
I ona jest burmistrzem w tym mieście i tak dalej. I oni wszyscy nie pamiętają, że są z bajek.
A, widzisz. Tego nie
Więc
wiem.
Cały zabawa polega na tym, że ci na przykład, wiesz, jest jednym z głównych bohaterów jest na przykład Królewna Śnieżka, która nie wie, że jest Królewną Śnieżką i i ma swojego z kolei Królewicza, który tam jest w śpiączce w pierwszym odcinku akurat. Ja trochę będzie spoilerów dotyczących pierwszego odcinka, bo nie stracicie za dużo, aż to pomoże. Więc generalnie jest pokazane jakby to, nie, że jest w pierwszym odcinku, że jest właśnie śpiąca królewna, która żyła w szpitalu i tam jest właśnie ten jej królewicz. W następnym odcinku jest pokazane, jak on trafia do tego i tak dalej. I oni gadają, że są tym, ale serial jest cały czas przeplatany z wydarzeniami z przeszłości.
A, mają flashbacki, czy to jest tak jakby ty
Nie,
się tylko
to
dowiadujesz?
Nie, ty się dowiadujesz tego. Mhm. I generalnie wiesz, że nikt nie wie, co tam się zdarzyło. I... czekaj, bo mi coś tam chodzi za plecami. Dobra. I generalnie ty się dowiadujesz jakby całej historii, więc masz kontrast tego, co było kiedyś w tej bajkowej krainie, jak tam się postacie na przykład poznały, czy jakieś ich właśnie origin story, z tym, co było, tym, co się dzieje teraz. I nie licząc tam paru postaci, właśnie tej złej królowej i nie wiadomo, i w sumie jest ta zła królowa, która wie, bo ona rzuciła tą klątwę. Mhm. I jej synek, można by tak powiedzieć, który jej nie lubi, oczywiście wie, że ona jest złą królową i on ma taką szaloną teorię, że to są postacie z bajek i oczywiście nikt mu nie wierzy.
Aha. Ale to cała ta bajkowość tak naprawdę tego serialu jest w tych flashbackach z przeszłości, tak?
Tak, a potem się pojawia właśnie, jest jakby kontrastuje to z rzeczywistością i te wszystkie problemy, wiesz, no generalnie jeśli jest książę i tam królewna, no to oni są sobie przeznaczeni, nie? Mhm. Więc nawet jeśli się nie znają, to wiesz, że tam kiedyś ze sobą skończą i chcesz wiedzieć jak to zostało zrealizowane. Trochę fabuła, czasami ta fabuła trochę suspens kuleje w tym, nie? Bo przez to, że ty wiesz, że coś się musi jakoś skończyć.
No nie do końca, bo ta królowa przecież ukradła im te zakończenia, nie?
No, dokładnie.
Czyli nie wiadomo ale... do końca, czy to się skończy.
Nie, ale we flashbackach. Mhm. Na przykład, nie? Aha, wszystko we flashbackach wiesz, co się stanie, tak jakby. Aha. Bo raz, że znasz bajki.
Jak trochę jak Gotham. Znasz...
Trochę tak. No, no właśnie trochę jak Gotham, że... o którym będziemy gadać za chwilę.
Ale... to powiedz mi jedną rzecz, bo ja miałem zawsze wrażenie, jako szowinistyczny skurwiel, jakim jestem, że to jest totalnie serial dla bab, w sensie taki romans sidło po prostu, bo...
I muszę powiedzieć, że jest.
Jest.
Jest. Jest, ale może inaczej. Mi to nie przeszkadza... Ja oglądałem trochę. Przeszkadzało mi w pierwszych może dwóch odcinkach jedna rzecz, że wszyscy bohaterowie główni tego serialu to były kobiety. Były chyba 3 czy 4 kobiety, którzy były bohaterami w tym, a wszyscy inni faceci i tak dalej, to były jakieś poboczne rzeczy. Potem pojawiają się już kolejni ludzie, ten serial zaczyna się tak balansować. Pojawia się jedna bardzo silna postać męska, która jest po prostu zajebista i ten serial nabiera kolorytu i jest bardzo fajnie, więc ja musiałem przebolać przez pierwszy odcinek. Nie to, że mi to przeszkadzało, tylko było to takie dziwne, że wyglądało jak, wiesz, jakby feministki się zabrały za robienie serialu i nie wiedziałeś, czy w pewnym momencie nie jebną ci ukrytym, wiesz, Harrym Potterem.
Aha, no rozumiem. Czyli generalnie jest to... czujesz się, że jest to tak jakby sztuczne, że są same kobiety.
Nie, bo później to mija. Mhm. Więc jest spoko. Ale ciągle bohaterem serialu jest kobieta i generalnie tam kobiety rozwiązują problemy, nie?
Brakuje ci jakiegoś balansu w tym na początku.
Jest, ale jest za to jedna postać, która mnie niszczy. Jest świetna rola Złej Królowej, która jest po prostu grana fenomenalnie przez aktorkę. Mhm. I koleś, który gra Rumpelstiltskina.
To jest ten taki jest... krętacz z tego świata,
to jest,
tak?
Bo... tak, to jest ten koleś, który robi...
Go tam tylko ze Shreka.
On robi ze wszystkimi deale. Mhm. Generalnie. I robi ze wszystkimi układy, układziki i oferuje jakieś, że wiesz, do niego przychodzą zagubione postacie i mówią, nie wiem, muszę coś tam zrobić. A on mówi, nie ma sprawy, ale za to będzie cena.
Fajnie.
I on układa sobie jakby wszystko to wokół palca i to działa super, bo on jest, nie współpracuje ze Złą Królową. Więc jest kolejnym, wiesz, jest kolejnym siłą w tym, kolejnym graczem w tym, więc podoba się. Dla mnie to z tego serialu moja ulubiona postać po prostu, jest świetnie zrobiona. I chciałem trochę też, wracając do rozkmin, gdzie miałem rozkmin o dobrym bohaterze. Więc generalnie, ja pierdolę. I teraz scena z serialu, to jest scena z serialu, którą ja musiałem sobie rozrysować w głowie, bo tego nie czaję. Więc jest dobry bohater w historii takiej, nie? Który ma jakiś problem. Przykładowo, nie wiem, jest tam w serialu jest na przykład Kopciuszek, który chciałby iść na bal. Mhm. I Kopciuszek mówi... bardzo chcę iść na bal, tak bardzo chcę iść na bal. A on mówi, nie ma sprawy, pomogę ci iść na bal i tak dalej, zrobię wszystko, ale będziesz musiała mi dać życzenie jakieś, nie? Będziesz musiała mi dać życzenie.
W sensie spełnić jego życzenie, tak?
Tak, coś takiego. I ona mówi, spoko, nie ma sprawy. I on się godzi. I daje jej wszystko i tak dalej. Parę lat później on przychodzi i mówi... Ona jest w ciąży, on przychodzi i mówi, ja chcę twoje dziecko.
Jaki wiedźmin. I
wiedźmin, nie? I przychodzi, ja chcę twoje dziecko. Nie wiem nawet, czy on na początku jej nie powiedział, że będzie chciało dziecko. W każdym bądź razie daje jej umowę, taką wielką, nie? I każe podpisać. I ona to podpisuje i się bardzo cieszy, a potem mówi, o mój Boże, on chce zabrać moje dziecko. I jest, wiesz, wszyscy mówią, nie możesz jej zabrać dziecko, to jest jej dziecko. Nie?
No.
A ja sobie myślę, ja pierdolę, przecież widziałaś kurwa tą umowę. Jak nie chciałaś, mogłaś nie podpisywać, mogłaś negocjować w tamtym momencie, mogłaś zrobić wszystko. Ale kurwa zgodziłaś się na to.
To jest bajka, Mateusz.
Tak, ale nie, to nie chodzi o to. Bo nie, chodzi mi o, wiesz, to, że... To jest bardzo często tak w rzeczywistości też, że na początku jest jakaś rzecz, ludzie się na to godzą, a potem mówią, o mój Boże, to jest złe, że tak zrobimy. Tak
o nie, muszę ponieść konsekwencje.
Konsekwencje, na które się wcześniej zgodziłem, bo podpisałem pierdoloną umowę.
Tak, ale tak bardzo chciałem iść na bal, Mateusz.
No, przecież na tym polega kryzys cały w Ameryce.
Dlaczego nie oddam swojego dziecka za to, żeby pójść na jebany bal?
I wszyscy, kurwa, I dla wszystkich jest to strasznie w porządku, że właśnie mogą zrobić coś, pożyczyć, a potem nie spłacają swoich długów, tylko mówią, nie możesz jej zabrać dziecka, ale podpisała umowę, tu jest napisane w tym punkcie, że oddaje tak. mi swoje dziecko.
Ach, ten paskudny bank, chcą zabrać mi wszystkie pieniądze, chuj, że mam kartę kredytową i kupiłem sobie tyle
ach,
rzeczy.
Ach, ten paskudny koleś, który dał mi w sumie, wiesz, moje życie jako królewny. Teraz przyszedł po zapłatę.
Przyszedł za po swoje dobrze wykonane.
Tak, wyobraź sobie, że jesteś grafikiem no. i ktoś ci mówi, niech pan nam tutaj coś narysuje, nie? I ty rysujesz i dajesz. I mówisz, a zapłata? A i teraz całe społeczeństwo na ciebie się rzuca i mówi, zły grafik, jak próbuje nie. odebrać ostatnie pieniądze. I co robią w bajkach w takim momencie? Najczęściej oszukują tą osobę. Nie? Jeśli to jest tam wiedźma, to wrzucałem ją do pieca w jakiś sposób oszustem. Jeśli to jest jakiś tam właśnie Rumpelstiltskin, to robią jakiś przekręt. Mhm. W tej bajce akurat jest tam...
Jeśli są to bogowie, to dają im kości przykryte tłuszczem.
Tak, tego typu, że... Tylko z bogami jest trochę inaczej, nie? W tych historiach. Ale generalnie taka idea, że próbują się jakoś wyciągnąć z tego. I no. to jest, kurwa, dobry bohater.
który oszukuje.
To jest dobry bohater i zły bohater, który, kurwa, musi nosić biznes. On w jakiś sposób musi zapewniać te przysługi. To nie jest tak, że on, kurwa, ma przysługę w kieszeni. On w jakiś sposób musi... To jest taki jak mafiozo, nie? Mhm. To, że mafiozo zapewnia przysługi, jeśli ty do niego przyjdziesz, to tylko dlatego, że on, kurwa, zna 500 osób, którzy mu wiszą przysługi.
Tak.
I akurat on jest w stanie załatwić to, że... No tak, tylko, ale generalnie że... kręci swój biznes, załatwia rzeczy, wiesz, jest generalnie dobrym chrześcijaninem. załatwia rzeczy za w miarę logiczną cenę. To nie jest tak, że on mówi mu, będziemy tutaj... przyjdę do ciebie, kiedy się najmniej spodziewasz i tak dalej i ci zabiorę. Nie, on mówi wprost, ja chcę coś. Będziesz i on jeszcze najlepsze jest to, że za każdym razem, kiedy on oferuje coś, w tym serialu akurat, mówi, ale wszystko ma swoją cenę, magia ma wielką cenę, rozumiesz to? Tak, tak, rozumiem, chcę iść na bal.
Ale to dobra, no to w tym serialu tak jest, ale jeśli masz zwykłą bajkę, to tam zazwyczaj to jest zła postać, która to oferuje i on próbuje oszukać dobrą postać w jakiś sposób tak naprawdę, jako pierwszy. On przychodzi z umową, w której on zarysuje ci to, co on będzie chciał od ciebie jako coś małego albo coś, czym będziesz się martwił kiedyś i robi to w taki sposób, żeby cię namówić do tego. To nie jest tak, że masz czysto pokazane warunki, bo wtedy dobry bohater by na to nie poszedł, nie?
No, trochę...
Serial jest nie, trochę lepszy. Patrz, to jest fajne w tym serialu, że to jest takie szare właśnie wszystko. Co muszę zobaczyć sam w takim razie.
Mi się bardzo podoba to, ale brech tam z tego, że jest dobry bohater, który chce przysługę, zły, który mówi, nie ma sprawy, pomogę ci za jakąś cenę i potem dobry bohater mówi, hej, nie zapłacę, wrzucę cię za to do pieca albo gdzieś tam, zamknę cię w więzieniu jakimś, nie wiem, w szklanym więzieniu na ileś tam lat.
Może to jest temat na książkę z perspektywy takiego skrzywdzonego, złego kolesia.
nie wyobraź sobie, że kurwa jesteś takim kolesiem i przychodzi do ciebie Kopciuszek i mówi, ja chcę iść na bal. A ty mówisz, wiesz co, mogę sprawić, żebyś poszła na bal, ale wolę nie. Jak to, dlaczego? Bo boję się, że mnie trochę nabijesz na bal. Mam wrażenie, że nie za bardzo mi jesteś w stanie zapłacić. I będziesz próbowała się z tego wywiązać. Czy tak jest? A Kopciuszek powie, ale ja bardzo chcę iść na bal.
Tak, mam świetną historię kredytową.
No czy tak. Czy masz dobrą historię oddawania pożyczek, które wzięłaś? Oddawania swoich pierworodnych dzieci?
Właśnie, jeśli już masz, już oddałeś kiedyś jakieś pierworodne dziecko, to mogę, wiesz, masz dobrą historię kredytową, jeśli chodzi o magię. No masz rację.
To jest moja rozkmina z tego serii. Mnie to strasznie trafiło po prostu we mnie. Mhm. Ale jeśli chodzi o Once Upon a Time, zajebisty, naprawdę polecam. I
czyli polecasz ten serial jednak?
Tak, polecam. Nice. Nie, to, że rzeczy się dzieją i tak dalej, to są, wiesz, kanony pewne, nie? Które mi poddają, ja powątpiewam po prostu, czy słuszne jest to, że tak się zachowujemy, jak się zachowujemy. Co nie zmienia faktu, jest naprawdę fajny serial.
Czyli nie jest tak, że stoi Kopciuszek i Śpiąca Królewna i jedna z nich mówi...
Wyglądają.
Dzwonił do ciebie Mike, a ona wtedy właśnie wróciła z randki z George'em i myśli, o nie, Nie zadzwoniłam do Majka, on myśli, że
ciągle
jesteśmy razem.
Nie, wszystko to są historie pomiędzy tymi. Na przykład ostatni odcinek, jaki oglądałem, to był o tym, jak ta zła królowa lustereczko dostała. O. Nie, bo to jest tak, że na przykład w lustereczku jest, wiesz, ono mówiło do niej, więc teraz ono jest postacią w tym świecie.
Tak, lusterko.
No, teraz jest ten koleś, który mówił do niej w lustrze, teraz jest normalnym człowiekiem na przykład.
A.
Więc te wszystkie takie rzeczy się pojawiają i każda z tych bajek jest w jakiś sposób zmieniona trochę.
O, to jest fajny motyw, bo tak jak mówiłeś, że wiesz, co się zdarzy, to w tym momencie nie będziesz wiedział wszystkiego.
Nie, są te wszystkie, te bajki są generalnie mają tę samą ideę, ale pewne rzeczy są trochę zmienione, przez co bardzo fajnie to wygląda, bardzo fajnie to działa.
Nice. No,
mi się podobało. Jeżeli przeboleje się te aspekty takie kobiece na początku i trochę te takie rozterki miłosne, bo tych miłosnych rzeczy jest dużo, nie? Bo generalnie to są bajki, więc miłość jest potężna i tak dalej, i tak dalej. I jest potężna i w ogóle jest mocą i wiesz.
Jest siłą sprawczą tego świata.
Naprawia wszystko.
To jest narratywum tego świata.
Ale się bardzo fajnie ogląda.
No to super.
I przyjemne jest.
To nawet wydaje mi się, że w polskiej telewizji gdzieś leci, bo widziałem billboardy kiedyś w mieście. Ale to się nazywa inaczej. To się nazywa jakoś tam. Jakoś się nazywa.
Dobra, to co, dalej?
Tak.
Stary, jest nowa Kora.
Tak, jest nowy sezon. Bardzo szybko wystartował.
Wystartował bardzo szybko i jest bardzo dobry.
Jest niezły. Jeden odcinek mi się bardzo nie podobał, reszta jest całkiem niezła.
Który? Ja widziałem trzy pierwsze.
Chyba pierwszy mi się nie podobał. Ale to było dlatego, chyba że za dużo wątków naraz było.
A nie, pierwsze to było takie wprowadzenie. Spokój.
Tak, wszyscy. No jest nowy sezon, jest niezły, jest trochę polityki, są ciekawe postacie. Jest fajny potencjał, powiem ci. Bo...
Jezus, mi się tak spodobał ten pomysł w ogóle, że Kora w ostatniej... Nie, na Kuwirę też, ale że Kora po ostatniej walce jest tak zdruzgotana, że nie jest w stanie wrócić do tego i walczy z tym. Mhm. Tak mi się podobał, bo generalnie rzadko widzisz złamanego bohatera.
Tak.
Który jest złamany, sfrustrowany i tak dalej. I to jest rzecz, która mi się mega podoba. A przy okazji, wiesz, ona załatwiła kupę rzeczy i wszyscy jej mówią odpoczywaj i tak dalej. Mhm. Mi się podoba strasznie. Więc taki trochę zapowiedź, spów tego, co się dzieje. Generalnie Kora po ostatniej potyczce jest strasznie wycieńczona i została tam mocno raniona, co sprawiło, że poruszała się przez jakiś czas tam na wózku. I do tej pory nie pozbierała się po tym w pełni.
No minęło kilka lat.
No.
Duży okres czasu jest w ogóle pomiędzy trzecim a czwartym sezonem.
Chyba z 3 lata.
Chyba ze 3 lata, no. Tak bardzo,
coś
bardzo dużo czasu.
I ona ciągle nie może wrócić do tego, nie? Inni sobie radzą, zmienili się, dostali jakieś tam prace i tak dalej. I w międzyczasie... A ona, wiesz, jest trochę się waha pomiędzy swoją... Tak jak Aang chciał uciekać przed swoją jakby rolą jako awatara, nie? Bo nie sądził, czy podoła. Mhm. Tak ona może być już trochę tym też zmęczona, nie?
Tak, ona tak trochę podświadomie trzyma się trochę tego, to taka jest sugestia przynajmniej, że trochę podświadomie trzyma się tej choroby, żeby nie wracać do tego, co robiła.
Jest świetny spów, nie? No ja czekam po prostu, czekam na to, co wyjdzie dalej, jestem pozytywnie zakręcony na ten temat. Mhm.
I jest fajne, no i ale też te postacie poboczne mi się podobają. Jeżeli Kora ma taką tendencję do pójścia w czarno-białe postacie i mam nadzieję, że trochę tego unikną w
Jezus,
tym wypadku.
Właśnie, tak bardzo mam nadzieję, że nie zrobią czegoś takiego.
Bo Kuwira jest zajebisty wprowadzony motyw, że Królestwo Ziemi jest słabe i rozbite. I jest jedna osoba, która jest w stanie to Królestwo Ziemi wziąć w garść, tylko robi to... po części siłą. Tak naprawdę serial nie pokazuje nam zbyt wielu scen, w którym ona faktycznie robi to siłą. Ona tak jakby przychodzi do miejsca, które nie jest w stanie poradzić sobie z bandytami i mówi albo dołączacie do mnie i wtedy pomagamy wam z bandytami, z którymi sobie nie radzicie, albo zostawiamy was waszemu własnemu losowi, jesteście wolni, żeby umrzeć. I w ten sposób przejmuje kontrolę, nie? I to jest bardzo fajne. Jeśli to nie będzie totalnie czarno-białe, to będzie naprawdę fajne.
Jeżeli zrobią z nim, a poza tym jest też pokazane, że królestwo, wiesz, monarchia, która jest tam wprowadzona, jest niekompetentna tak jakby.
Tak.
Więc w tym momencie ona wchodzi jako, ona trochę wchodzi jak dyktator. I mam nadzieję, że nie będzie sytuacji, w której będzie, bo znowu zrobią po prostu akcję, ona jest dyktatorem i tak dalej. Ale plus jest taki, że jedna, że Bolin jest, pracuje razem z Tom, z Kuwirą, więc pomaga jej, więc jakby jest, jakaś postać jest w tym. Tak. Mam nadzieję, że się nie wycofają z tego.
No ja też, bo to naprawdę byłoby fajne i to byłoby bardzo mocne zakończenie całe, bo to jest ostatni sezon już.
Także
zakończenie, które jest moralnie, przynajmniej żeby w połowie, bo wiadomo, końcówka na pewno będzie musiała rozwiązać wszystko na dobrze, ale jeśli to będzie moralnie nie do końca wiadome w połowie czy przez serial, to będzie naprawdę fajne i dojrzałe i zaskoczy mnie bardzo pozytywnie.
No problemem w Korze było zawsze to, że rozwiązywanie konfliktów pokazywało antagonistów jako po prostu fanatyków w pewnym momencie i naprawdę złych kolesi. Kolesi, którzy byli dobrzy przez jakiś czas, dobrze wprowadzeni, zwykle kończyli jakoś źli. Jeżeli tego teraz nie zrobią, to będzie fajne.
Tak, także no jesteśmy pod wrażeniem. Zresztą trzeci sezon już był bardzo dobry i teraz czwarty również pokazuje, że jest spoko i no Kora się odkupiła w moich oczach.
A jeżeli nie widzieliście w ogóle Airbendera, no to... A musicie zobaczyć Avatar The Last Airbender, tą legendę Aanga, pierwszą część.
To w ogóle.
Ostatnio Bartek chyba Zakrzewski mnie pisał, że oglądał to i jest po prostu zniszczony. Jak dobre.
No, bo jest to najlepsza rzecz. To jest, nie ma tutaj dwóch zdań w ogóle i nawet nie wydawało mi się, że trzeba to mówić, ale może faktycznie ktoś nie widział. To jest najlepsza rzecz, jaką możecie zobaczyć, jeśli chodzi o seriale animowane. Nie ma nic lepszego.
Pierwszą część Avatar Aang.
Wiadomo, że są takie rzeczy jak Samurai Jack, które są wyjątkowe, ale Avatar to jest absolutnie mój numer jeden.
Samurai Jack jest nieskończony, nie?
Tak, trochę tak.
Nie no, jest nieskończony, nie ma tego, nie ma zakończenia całej fabuły. Mhm. Samurai Jack jest dobry, jeśli chodzi o... Nie jest pełną historią, jest dobry, jeśli chodzi o wizualne, ale to wszystko. No.
Dobra, coś o Gotham?
Jeszcze... O Gotham. Oglądaliśmy Gotham tydzień temu po podcaście. Zobaczyliśmy się razem przez Skype'a. Akurat się tak zsynchronizowaliśmy się, że było idealnie. Mhm.
I powiem ci, że to jest serial, ile się nie mylę, producentów Arrow. I to czuć. Bo jest cheesy.
Strzelają łukami?
Nie, to co mi przysłałeś właśnie teraz jest perfekcyjne po prostu. My name is Mr. Oker, but you can call me Jay. nawiązania są, że tak powiem, heavy-handed.
Gotham ma pełno foreshadowingów. Przedstawienie postaci, które... Bo generalnie Gotham robi bardzo ciężką... Próbuje zrobić bardzo trudną rzecz. Próbuje opowiedzieć historię Jima Gordona, zanim stał się komisarzem policji.
Tak.
I o tym, co się, dlaczego Gotham potrzebuje Batmana.
Czyli generalnie historie postaci, które są interesujące, zanim były interesujące.
Trochę tak. I o ile taki origin story jest dosyć fajne, to też nie mogą za dużo zrobić, bo nie mogą, większość bohaterów Batmana pojawiło się w momencie, kiedy powstał Batman. To Batman stworzył połowę z tych rzeczy. Mhm. Więc nie mogą nic zrobić z tym.
No to prawda. Znaczy, że nie mogą wprowadzić, zamienić ich w superzłoczyńców, dopóki Batman się nie pojawi.
No, dopóki nie pojawi się superbohater, to w tym świecie nie ma miejsca na superzłoczyńców.
No faktycznie nie. Faktycznie
jest skończona ilość rzeczy, którą mogą powiedzieć po prostu. Postacie zanim staną się postaciami.
Tak, ale chyba to, co nam najbardziej przeszkadzało, to jest to, że generalnie wiemy, jak to wszystko, właśnie dokąd to wszystko zmierza. Także ciężko być zainteresowanym tym.
Trochę tak, bo wiesz,
że to jest
dobrze. Ale jeżeli lubisz oglądać, wiesz, postacie, origin story jakiejś postaci, to jest to przyjemne. Z tym, że no, jest jedna postać, która mnie urzekła, to był ten pingwin, który jest zagrany perfekcyjnie po prostu.
Jest dobrany zajebiście charakterystyczny koleś po prostu. Super, super charakterystyczny. Reszta postaci średnio. Znaczy nie zapadło mi w pamięć za bardzo. I powiem ci, że nie wiem, czy chcę oglądać dalej serial. Nie wiem, czy mnie zainteresowało na tyle.
Ja sobie oglądnę jakiś odcinek może z połowy sezonu, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Ale warto zobaczyć, żeby w ogóle wiedzieć, o co chodzi.
No.
Fajnie się oglądało ten jeden, ale generalnie jest pełno foreshadowingu, więc zostawiamy tutaj takie subtelne momenty foreshadowingu, które są w tym.
Dobra, nie wszystkie. Chyba one
A w komentarzach jest kupę tych. Jest kupę zajebistych też spoofów, które ludzie wymyślają.
No.
Na przykład "You see the Crocs play last night? Pretty killer." "I went to my psychologist Hugo today. He seemed certainly strange."
No polecamy.
"Ivy is such a sweet girl. Hope she can handle all the poison this city has."
Ale to są wszystko dowcipy, ale mocno w stylu właśnie tego, jak jest zrobiony serial, także to jest ciężka sprawa, ten serial. Nie wiem, czego będę oglądał. Autentycznie Once Upon a Time mnie zainteresował, to mnie nie zainteresowało na razie, a widziałem odcinek, nie? Więc średnio, nie wiem. Trochę mam też, wiesz, dosyć superbohaterskich rzeczy.
I trochę tak się, troszkę się to przejadło, nie?
A jeszcze też ci powiem zaraz o superbohaterskich rzeczy.
To co? Idziemy dalej.
Gotham Academy. Ostatnio zdarzyło się coś takiego, że kilku moich ulubionych rysowników sieciowych, w sensie ludzi, których znałem z sieci, dostało w swoje łapy franchise najróżniejsze z DC akurat. Jedna sprawa to jest Cameron Stewart, któremu powierzono restart serii Batgirl, czy tam redesign serii Batgirl. A drugie to jest Gotham Academy. To jest nowa seria o jakichś tam młodych dziewczynach, których ja w ogóle nie kojarzę.
Jezus!
Co?
Kurwa, koniec z dziewczynami.
Nie, czekaj.
Ale nie o to chodzi. Wszędzie są, kurwa, bohaterami są kobiety.
No niech sobie będą. Jeśli seria będzie dobra, to nic mi to nie przeszkadza. Jeśli to będzie na siłę, to będę to czuł czytając i wtedy to po tym pojadę. Tak jak trzeba to robić. Tutaj nie jest to na siłę. Tutaj to jest spoko. Już ci mówię, jak to działa. Jest to napisane przez Brendana Fletchera, którego nie znam, i Becky Cloonan, która jest fantastyczną rysowniczką i świetną scenarzystką i robi zajebiste historie. A rysowane jest to przez Karla Kerschla, który robi w sieci taką serię Abominable Charles Christopher, która jest wyjebanie rysowana. I teraz komiks jest fantastycznie zrobiony. Jeśli chodzi o kreskę, po prostu nie mam słów, żeby ci powiedzieć, jak wyjebanie to wygląda. Jest to troszeczkę takie mangowe w stylu.
Ale Gotham Academy?
Gotham Academy. Tła są
otwarte.
Dojebane na maksa. Wszystkie tła, kolory, w ogóle to jest tak, jakby ktoś rysował te kilka stron, bo to jest, nie wiem, ile mają te zeszyty, chyba 20? 32.
Cieniowanie jest dobre przede wszystkim, tego co widzę.
No, ale dobór kolorów, stylistyka jest spoko. To wszystko dzieje się w Akademii, takiej szkole.
Widać, że nie jest pospieszane, nie?
Mhm. I to się dzieje w takiej szkole, w Akademii w Gotham. Bohaterami są najróżniejsze postaci, ja nie znam żadnej z nich. Podejrzewam, że tam są powsadzane jakieś osoby, które są faktycznie w Batmanie. Ja nikogo nie rozpoznałem, nie wiem, kim jest główna bohaterka, nie wiem, kim jest ta jej koleżanka. Koleżanka nazywa się chyba w ogóle Maps. A jako, że czytałem ten komiks dzisiaj, to trochę zapomniałem, jak nazywa się główna bohaterka. Cały czas zastanawiałem się, czy to ktoś jest... Nie googlowałem tego, więc stwierdziłem, że dam komiksowi szansę, będę kupował tą serię na Comixology cyfrowo i zobaczę, czy komiks mnie tak jakby na świeżo... Jako, że nie jestem fanem, wiesz, Batmana takim, żeby znać wszystkie postacie, to chcę zobaczyć, czy mnie wciągnie i na przykład nagle się zorientuję, że ktoś jest kimś, nie? Główna bohaterka Olive, nazywa się Olive, ma białe włosy, także może jest to jakaś tam osoba... A może nie. Wygląda charakterystycznie. To, co jest zrobione, to, że faktycznie te postacie są zaprojektowane fajnie i charakterystycznie. A historia wydaje się sympatyczna, bo to jest po prostu historia przyjaźni jakichś dwóch dziewczyn. I to nie rozumiem trochę, dlaczego jest osadzone w Gotham, ale może to będzie miało jakiś powód.
Ponieważ Gotham.
Główna bohaterka nie lubi Batmana.
Artemis to jest główny bohater?
Nie, Olive. Olive Silver coś tam. O Jezu.
Silver Dick.
Nie mogę znaleźć. Przeglądam komiks teraz, szukam jej nazwiska, nie mogę go znaleźć. Ale mówię, że nie będę tego googlował, bo chcę to odbierać na świeżo. Jako osoba, która nie czyta Batmana, chcę wejść do tego na świeżo. Bruce Wayne się pojawia tutaj. On jest na otwarciu, chyba jest początek roku. O, Olive Silverlock. On się pojawia tutaj, mówi jakąś przemowę chyba na początek roku. I coś tam mówi, widać, że jest jakiś związek mają z przeszłością, ale nic jeszcze nie wiadomo. Ale będę czytał, bo chociażby dla autorów, nie? Może będzie to chujowe. Nie wydaje się jak na razie.
No, szykuję się spoko. Ja mam tylko wrażenie, że trochę toniemy.
W bohaterach?
No.
Ja wiem. O, właśnie, i słuchaj. To chciałem powiedzieć, dlaczego zacząłem czytać tę serię. Ja byłem strasznie wkurwiony, że tak głośno jest o tych ludziach teraz, kiedy oni robią te Batmany jebane, a nikt o nich nie mówił wcześniej, kiedy robili swoje serie w sieci, które są wyjebane w kosmos. Dla mnie dużo lepsze niż, wiesz, niż robienie kolejnego franchise'u w świecie Batmana. Ale w końcu stwierdziłem, że trochę niesłusznie się wkurwiam, skoro nie sprawdziłem tych komiksów. Nie sprawdziłem ani Batgirl, ani Gotham Academy, więc uznałem, że czas to nadrobić i kupiłem te komiksy. I Batgirl zdam sprawozdanie za tydzień, bo jeszcze go nie czytałem. Nie wydaje mi się, żeby mi się spodobał, ale zobaczymy. A Gotham Academy jest wystarczająco stary, jest po prostu wystarczająco świeże, że nie ma, wiesz, nie jest to o Batmanie, nie jest to o Batgirl, czy o kimś takim. Jest to, są jacyś nowi bohaterowie tutaj. Interesujące to jest dla mnie. Wiesz, może. I liczę na to właśnie, że to będzie coś świeżego i tylko wrzuconego do Gotham tylko dlatego, że jest to DC i że chcą mieć jakieś połączenie, żeby rozbudować sobie świat, nie? Bo wtedy to będzie fajne. Nie wiem, tak sądzę. Poza tym rysownik jest wyjebany. Naprawdę lubię kolesia.
No ja jestem ciekaw. Ja powiem ci szczerze, że jeśli chodzi o rzeczy superbohaterskie, to nie przepadam za komiksami.
No ja też. I co jakiś czas mam fazę, żeby spróbować i odbijam się.
Ja bardzo lubię generalnie lubię historie, które są kompletne. Nie lubię serii bardzo, nie? Mm-hmm. I tak dlatego Killing Joke mi strasznie podszedł, bo ten komiks opowiada jaką konkretną historię, jakąś konkretny, zamknięty jakby fragment, nie?
Tak.
Podszedł mi bardzo dlatego Franka Millera Dark Knight Returns.
No lubisz serie, w które twórcy traktują z szacunkiem i robią całą serię zamkniętą sami, nie?
Tak, no dlatego
tak jak ja nie lubisz, jak się zmienia scenarzysta w połowie.
Jezus, w ogóle nie lubię, jak coś jest inaczej. Nie lubię, jak coś jest po prostu ktoś nie ma pomysłu. Mhm. Albo masz pomysł opowiedzieć historię, albo się zamykasz na przykład. Pamiętam, jak kiedyś była taka, ile mieliśmy lat? 15, 16, była taka moda na Naruto.
Mhm. No tak, kurwa, wszyscy wtedy.
No i wszyscy oglądali, kurwa, Naruto. I ja włączyłem to i oglądałem. W pewnym momencie doszedłem do jakiegoś setnego odcinka, czy coś takiego. Mhm. I stwierdziłem, kurwa mać, tu się nic nie stanie.
No, to się nigdy nie kończy. Ja przestałem czytać mangę, ja czytałem mangę bardzo długo.
Tu się nic nie stanie, tu nie ma nic konkretnego. On się może stawać... To jest, kurwa, Skyrim po prostu. Dlatego też nie lubię gier otwartych.
Ale Naruto
mocnych.
I tak jest jednym z lepszych takich mang, jeśli chodzi o tasiemce. Mnie utrzymał bardzo długo przy sobie.
No ja trochę próbowałem, nie? Trochę oglądałem.
Ale bawiłeś się
dobrze.
Jak ci się podobało, to ci się podobało.
Różnie.
Tak?
Różnie było. W sensie, no, bawiłem się dobrze, ale ja chcę usłyszeć coś, chcę się coś nauczyć też z tego.
Mhm. Wiesz,
chcę
co?
Nawet... No dlatego podoba mi się Once Upon a Time, bo mam trochę wrażenie, że on do czegoś dąży. A. Przynajmniej widzę jakieś historie tych postaci i nawet jeśli nie skończą tej historii, to wiem, że jest jakaś historia, która już się zakończyła.
Tak, coś takiego, że masz masz takie arki, jak to się nazywa po polsku? Że masz wewnątrz głównej historii masz mniejsze historie, które się kończą.
Wątki to są
wątki,
po polsku.
Tak. I Naruto też miał tego trochę, za co go, może dlatego mnie zatrzymał przy sobie tak długo. Że faktycznie czułeś, miałeś tą satysfakcję, że dostałeś pełną historię od czasu do czasu, bo od czasu do czasu coś się kończyło. I to jest dobra rzecz w takiej
historii.
No w Once
Upon a Time podoba mi się to, że nawet jeśli ta historia się nie skończy, to ona kiedyś już się skończyła jakby. W tym momencie, że ty dostajesz, w każdym odcinku dostajesz jakiś origin story, nie?
Mhm.
Więc nawet jeśli coś jest teraz, to wiesz, że każdy odcinek składa się z jakiegoś arka z poprzedniego, nie?
A są zamknięte? Czy one też opowiadają jakby drugą, równoległą historię z przeszłości?
No, one dotyczą różnych postaci.
Mhm.
Więc na przykład jest historia o tym, No przykładowo, jest historia tam o Śnieżce, nie? Jest po prostu historia, jak Śnieżka poznała księcia, nie? Koniec. Jest w tle. Dodatkowo jest problem bieżący, a w jakiś sposób jest położona w tle historia, która dzieje się równolegle. I kiedy odcinek się kończy, masz wrażenie, że chociaż jedna z tych historii się zamknęła.
O, fajnie, fajnie. Bardzo fajny pomysł.
A potem się dowiadujesz na przykład coś tam więcej i to jest rozwijane, ale zawsze ta historia jedna się zamyka, więc jest to super.
Spoko. Ja mówię, że sprawdzę sobie ten serial, bo zaciekawiłeś mnie. Może nawet przerwę Star Treka, żeby go zobaczyć.
Co jest? Dobra, to co? Key and Peele?
Key and Peele. A polecaliśmy Key and Peele chyba.
To ja pisałem.
To? Tak? Co?
Tak? Czy ty pisałeś Key, Key and Peele? Czy...
Nie, no. Ty napisałeś.
W każdym bądź razie, jeszcze raz. Key and Peele są niesamowite i trzeba to konkretnie zobaczyć.
Tak.
No. Kolesie są niesamowicie luźni i robią niesamowite skecze.
Tak, na YouTubie zresztą do znalezienia, na pełnym legalu. Są zajebiści. Jak dla mnie to jest ten, kolejne White is Kids You Know, w sensie kolejni komicy, którzy są po prostu perfekcyjni.
Tutaj skecz o zamawianiu, wrzucam skit o zamawianiu pizzy, gdzie koleś, który wiesz, jest takim grubasem mieszkającym sam w domu, próbuje zamówić pizzę i udaje, że w domu ma imprezę.
Tak.
W międzyczasie. Jest piękne po prostu.
Musi kłamać, tak zajebiste.
I jak wiadomo, jak jest z kłamstwem, wszyscy się nakręcają.
Wiesz, co jest najlepsze w tym, w Key & Peele, że oni mają budżet do tego. Masz wrażenie, że to jest nakręcone naprawdę na wysokim budżecie, dobrymi kamerami, zawsze obraz jest wyjebany, mają scenografię, kostiumy, wszystko. Dobra,
no
sprawa.
Generalnie jak robią skity, to robią je dopracowane bardzo, nie? Make-up jest niesamowity po prostu. To nie jest dużo rzeczy, nie? Ale wiesz, że to nie jest koleś z przyklejonymi wąsami, tylko gdybyś nie widział tego kolesia wcześniej, to byś mógł się pomylić. Poza tym kolesie niesamowicie grają kobiety.
Dobrze grają kobiety.
I kurwa, jest Megan w ogóle, to jest moja ulubiona, ulubiona postać z tych.
Ale to jest dobre też, że oni lubią pojechać po rasizmie też, bo są czarni, ale mają duży zakres. To znaczy, że na przykład w pewnym momencie zrobią parodię filmu i robią scenę, w której przyjeżdża kapitan wojskowy do takiego starego, emerytowanego wojskowego komandosa. I mówi, że jest misja. I tamten mówi, a wiesz, jestem na emeryturze. Nie biorę misji, już nic nie robię. A ten mówi, ja wiem, przyjechałem, żebyś zapytać, czy kogoś polecisz. Co? Nie, myślę, że ciągle jestem zdatny do służby. Myślałem, że będzie namawiany. Tak zajebista sprawa, polecam.
Ale no, nie wiem, jest też na przykład kawałek o dubstepie, o tym, jak czujesz dubstep.
To jest prawdziwy, bardzo prawdziwy kawałek.
Generalnie to są pomysły. Jest kawałek na przykład, gdzie są ubrani jak ci LMFAO.
Co to jest LMFAO?
No to są ci Party Rock is in the house tonight. Everyone just have a good time.
Nie wiem, co to jest.
No, jak się nazywa ta piosenka LMFAO? Jak się... Party Rock. And I'm sexy and I know it.
Nie znam ich.
Jak nie znasz? To jest kurwa mainstream typowy.
No dobrze, no może nie mam.
To jest taki koleś, wrzucę na wszelki wypadek oryginał i zrobili piosenkę Party Non Stop, gdzie chodzą po imprezie i nie mogą wyjść z imprezy.
Polecamy, dobra, dosyć opowiadania o tych. Musicie zobaczyć te skecze sami.
Trzeba zobaczyć, no.
Dziękujemy wam za dzisiaj, za uwagę.
Dziękujemy za uwagę.
Muszę powiedzieć wam parę rzeczy najpierw jeszcze. Przypominam o jutrzejszej, tudzież dzisiejszej imprezie na Włodkowice 21 w środę, godzina 20.
We Wrocławiu.
Tak. Znajdziecie nasze wszystkie odcinki na YouTubie. Szukajcie Inside Baseball także na naszej stronie ibpodcast.blogspot.com, na Facebooku jako Inside Baseball, Mateusz na Facebooku jako Latawki Wrocław, ja jako Konrad Koko Okoński, a także na stronie konradokoński.com, gdzie znajdziecie moje komiksy, m.in. Kij w dupie, którego nazwę lubię wymawiać bardzo chętnie. Coś jeszcze? Nie, to wszystko.
Mówili do was Mateusz Żarkowski, internetowa spowiedź.
I Konrad Okoński, garncarz niebiańskich winiarni. Do usłyszenia za tydzień.
To był 43. odcinek podcastu Inside Baseball w Radiu Internet 127 001.
0, kurwa, 01.
Tak.